Pluralizm medialny, wyznacznik zdrowego państwa. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych, a podejmujemy go z naszymi gośćmi w studio, którymi są pani doktor habilitowany Joanna Taczkowska, adwokat, specjalista do spraw prawa medialnego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Oraz pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Jesteśmy po pierwszej części naszego spotkania, ale ona była tylko częścią telewizyjną, więc możemy pewne wątki przypomnieć naszym słuchaczom, gdyż nie mieli okazji w większości uczestniczyć w naszej dyskusji. Kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, to sytuacja wyglądała jeszcze troszeczkę inaczej, to znaczy ten moment ataku, jakkolwiek by nazwać przewrotu, puczu, jakbyśmy to nie nazwali, medialnego, który dokonał się na Telewizji Polskiej, na Polskim Radiu, na Polskiej Agencji Prasowej, był takim głównym wątkiem i motywem. Natomiast teraz pojawiły się jeszcze inne okoliczności, które jeszcze bardziej, możemy powiedzieć, zbulwersowały czy podgrzały tę atmosferę. Do nich myślę, że dojdziemy, natomiast ja chciałbym zapytać właśnie o ten fundament i o tę podstawę. Najpierw może dlaczego pluralizm medialny to jest coś, co ma być takim wyznacznikiem zdrowego społeczeństwa. Zdrowego inaczej nie społeczeństwa, tylko zdrowego państwa. Dlaczego ta różnorodność jest właśnie tym wyznacznikiem, a nie no, taka unifikacja?
Tutaj jakby odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie. Demokracja jest takim rodzajem ustroju państwowego, który po prostu oparty jest na różnego rodzaju wolnościach i jedną z tych fundamentalnych właśnie wolności, można powiedzieć, jest wolność słowa, wolność wypowiedzi, wolność wyrażania różnego rodzaju opinii. Dyskusja, która po prostu dopuszcza w przestrzeni publicznej różne punkty widzenia na tych samych prawach, to znaczy można mieć na różne sprawy różne poglądy, różnić się nieraz nawet w zasadniczych kwestiach, ale po prostu dyskutować to na równych prawach w przestrzeni publicznej. I zabieganie o wolność słowa, czy walka o wolność słowa w państwach demokratycznych polega właśnie na tym, by tej zasady nie naruszać. I ona wyraża się w tym, że po prostu gwarantuje się określonym mediom możliwość nieskrępowanej działalności, czyli na przykład prasa drukowana nie jest w żaden sposób koncesjowana, reglamentowana. W Polsce na przykład mamy dodatkowo takie zabezpieczenie, jakim jest zakaz cenzury prewencyjnej zapisany w Konstytucji i wszelkie przejawy tej cenzury prewencyjnej, czyli niedopuszczenia do publikacji jakichś treści, po prostu są piętnowane. Tutaj przy tej właśnie fundamentalnej zasadzie wolności słowa po prostu warto też wskazać konieczność właśnie na istnienie w przestrzeni publicznej pluralizmu, czyli tego, że zapewniamy nie tylko różnorodność opinii wygłaszaną w społeczeństwie przez różne podmioty, ale państwo demokratyczne jest niejako zobowiązane do tego, żeby zapewnić możliwość dotarcia do jak najszerszych grup społecznych właśnie z tymi różnymi poglądami i czasem musi o tym myśleć, jak to zrobić, żeby tym, którzy mają troszkę mniejszą siłę przebicia, nie takie jednoznaczne wielkie interesy, nie stoją za nimi duże pieniądze, ale zapewnić równy udział w tej przestrzeni publicznej, czyli dać im to prawo głosu. To tak w bardzo telegraficznym skrócie można powiedzieć, dlaczego dzisiaj tak mocno bijemy się o ten pluralizm w naszej przestrzeni publicznej.
Pani profesor.
No i kontynuując tę myśl, należy zwrócić uwagę, że 20 grudnia i pewnie nie byłoby dzisiaj tej audycji, gdyby nie 20 grudnia 2023 roku, kiedy zachwiana została równowaga i zachwiany został pluralizm, albo powiedziałabym nawet chyba może bardziej zdecydowanie, że został on unicestwiony czy zlikwidowany pluralizm w mediach, który próbowano budować. W sumie począwszy od 1989 roku, roku, przez rok 97. No i oczywiście po roku 2015, wtedy, kiedy myślę, że faktycznie on zaistniał, ze względu właśnie na to, co obecny obóz rządzący mocno krytykuje, ale właśnie ze względu na to, że pojawiło się medium niezwykle opiniotwórcze, jakim jest telewizja publiczna, która prezentowała wizję świata różną od tej, która dominowała dotychczas w mediach tak zwanych mainstreamowych, mediach głównego nurtu, czy też mediach po prostu liberalnych. Rzeczywiście te przekształcenia, również przekształcenia kadrowe, przekształcenia o charakterze programowym, linia programowa, jaka była realizowana w telewizji publicznej, no była solą w oku obecnemu obozowi rządzącemu, wobec czego 20 grudnia, jak Państwo wiecie, 2023 roku podjęto decyzję na podstawie uchwały przyjętej przez Sejm, czyli na podstawie takiego, no trudno powiedzieć, prawda, jakiegoś dokumentu, który nie jest z żadnym źródłem prawa, nie jest wymieniony w hierarchii źródeł prawa, nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek legalnych działań, a podjęto działania, które są w sposób oczywisty, tutaj nie ulega to wątpliwości, działaniami nielegalnymi. No i dziś myślę, że należy to wyraźnie podkreślić i też w pewnym sensie podziękować, że jednak istnieje jeden może sprawiedliwy wśród wielu tych, którzy inaczej mają tu inną wizję, jej koncepcję odnośnie interpretowania prawa. Mówię tutaj o wydanym postanowieniu przez sąd rejestrowy, który odmówił uwzględnienia, czy też oddalił wniosek o dokonanie wpisu do rejestru spółek poprzez wykreślenie członków zarządu obecnie, czy wcześniej wskazanych w KRS, jeśli chodzi o spółkę akcyjną, jaką jest telewizja publiczna, odmówił wpisania w miejsce wcześniejszego zarządu wskazanego przez pana ministra Sienkiewicza osoby, pana Syguta bodajże, już nie chcę tutaj nazwiska pomylić, ale osoby, która była wskazywana przez niego jako nowy prezes zarządu telewizji publicznej. No z bardzo jednoznacznym uzasadnieniem, czy bardzo wyraźnie sąd w uzasadnieniu wskazał, że odwołanie i powołanie zarządu z pominięciem Rady Mediów Narodowych nie pozwala, jest nielegalne, niezgodne z prawem i nie umożliwia dokonania takiej zmiany w rejestrze, wobec czego oddalił wniosek o dokonanie wpisu, zmiany czy dokonanie wpisu, nowego wpisu w KRS, w rejestrze spółek. Jest to też pewien, powiedziałam, symptom czy pewien prognostyk, jeśli chodzi o kolejne interpretacje, jakich można się spodziewać, zakładam, że tak też będzie, interpretacje dokonywane już nie przez prawników, doktrynę, przez profesorów, doktorów, czy inne osoby, które zajmują się wykładnią prawa, bo tych wykładni rzeczywiście mamy bardzo wiele, no co najmniej tutaj istnieje pewien dualizm, jeśli chodzi o te interpretacje przepisów prawa, ale będzie to po prostu czysta litera prawa, rozstrzygnięcie w oparciu o konkretny przepis prawa, konkretną normę, tak jak to zdarzyło się właśnie dzisiaj, jeśli chodzi o sąd rejestrowy, który powołał się wprost na przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, a dokładnie na przepisy zawarte w artykule 26 i kolejnych, z których wprost wynika artykuł 26 ustęp 4, że członków zarządu, a także dalsze przepisy tej ustawy, także Rady Nadzorczej Mediów Publicznych powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. I tutaj sąd wskazał również, że te podstawy, na które powoływała się aktualna ekipa rządząca i także osoby, które pewną interpretację prawa wskazywały, jakby pomyśli tej ekipy rządzącej, co do tego, że wiążąca i rzekomo miała być wykładnia dokonana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2016 roku, chodzi o wyrok z 13 grudnia 2016 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny wskazał, że jakby minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie może powoływać i odwoływać spółek Skarbu Państwa, a to powoływanie i odwoływanie członków zarządów i rad nadzorczych spółek musi odbywać się z uwzględnieniem stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego samo w sobie nie może stanowić źródła prawa i nie może stanowić podstawy do podjęcia przez obecnego ministra, pana ministra Sienkiewicza, decyzji dotyczącej odwołania jednych osób z grona zarządu i powołania innych. Wobec czego summa summarum, podsumowując, proszę Państwa, to może oznaczać, oczywiście i mamy taką też tutaj takie przekonanie, że tak rzeczywiście będzie i będzie to potwierdzone w kolejnych rozstrzygnięciach dokonywanych przez sądy, bo przecież tych postępowań jeszcze będzie trochę, także w związku z wszczętym postępowaniem, czy rzekomo wszczętym postępowaniem likwidacyjnym spółek, ale summa summarum trzeba stwierdzić, że stanowisko, jakie prezentuje pan Michał Adamczyk, który został powołany na prezesa Telewizji Polskiej przez Radę Mediów Narodowych, że to stanowisko jest właściwe, jest prezesem, który jest jedynie w tej chwili jedynym organem, jedyną osobą też legitymowaną do tego, żeby reprezentować telewizję. Zdanie może kończące, proszę Państwa, to ma oczywiście ogromne konsekwencje, to znaczy konsekwencje także dla, jeśli chodzi, rzutuje na stosunki pracy i ewentualne inne stosunki zatrudnienia i w ogóle, prawda, kwestie możliwości wykonywania obowiązków przez kontrahentów telewizji publicznej, to rzutuje wywołuje określone skutki prawne dla tych osób, które podjęły już czynności, które będą mogły albo też nie będą mogły uzyskać wynagrodzenie z tego choćby powodu, że organ, który nie był do tego legitymowany, podejmował wobec tych osób określone czynności, składając oświadczenia woli, których to składać nie powinien ze względu na to, że po prostu nie jest do tego prawidłowo umocowany.
Ja bym tylko jeszcze na jedną rzecz zwróciła uwagę, że tutaj pani profesor przedstawiła taką bardzo czytelną, jednoznaczną, jasną wykładnię właśnie tej sytuacji prawnej. My jako czynni dziennikarze właśnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich od początku tej sytuacji mówiliśmy, że działanie po prostu ministra jest bezprawne, jest oparte nie na prawie, że po prostu można zmieniać wszystko w mediach publicznych, bo nikt nie ma jednego obowiązującego wzorca ich funkcjonowania czy monopolu, nikt nie ma na to, żeby według jednego po prostu tutaj modelu je kształtował, ale muszą te zmiany, które się chce wprowadzać w te media, muszą być po prostu zachodzić na gruncie prawa, muszą być zgodne z prawem, czyli krótko mówiąc, muszą być robione ustawami, nowelizowanymi na przykład ustawami, a nie w inny sposób. To obchodzenie prawa, które zastosowano w naszej ocenie, mówię nie prawników, tylko praktyków dziennikarstwa, było absolutnie niedopuszczalne, bo jeżeli omijamy ustawę, a po to ona jest, mówimy o ustawie o radiofonii i telewizji, ustawie o Radzie Mediów Narodowych, no to po prostu tak naprawdę w dowolny sposób możemy robić wszystko i kształtować. I w naszej ocenie, na to zwracaliśmy od początku uwagę, było to tylko preludium do tego typu zachowań, które przeniosą się po prostu na inne dziedziny życia. I wczorajszy dzień też nam pokazał, tak już bardzo mocno i namacalnie, że dokładnie tak jest, że media publiczne tak naprawdę chodziło o to, żeby je wyłączyć, spowodować, żeby kamery TVP Info, tak bardzo przeszkadzające kiedyś opozycji, dziś rządzącej koalicji, wyłączyły się, żeby na konferencjach prasowych pana premiera Tuska nie pojawiali się dziennikarze, którzy będą dopytywać o niewygodne dla niego kwestie, a pojawili się w ich miejsce tacy, którzy będą po prostu słuchać tego, co on mówi i tak naprawdę ewentualnie zapytają, jak się czuje z nadmiarem obowiązków, czy coś w tym stylu. I z czymś takim zaczynamy mieć powoli do czynienia, bo gdyby nie transmisje na żywo w telewizji Trwam, na przykład 20 grudnia, czy rozmowy na żywo wtedy, kiedy wyłączono sygnał TVP Info i oczywiście wszystkie te relacje live w telewizji Republika, to zostajemy tak naprawdę z bardzo maleńkim marginesem jakichkolwiek informacji, które płyną do nas, do odbiorców, z tego, co dzieje się w centrum wydarzeń politycznych.
Ale też mało kto dowiedziałby się, że chociażby dnia owego przyjęto pakt migracyjny. To też jest ciekawostka. Pytanie w tym kontekście, o którym pani profesor też mówiła i pani doktor. Mamy sytuację mediów obecnie generalnie w Polsce. Mamy prezydenta, mamy premiera, mamy Radę Ministrów, mamy większość sejmową, mamy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, mamy Radę Mediów Narodowych. Kto jest zwierzchnikiem mediów w takiej sytuacji i kto ma prawo, mamy ministra kultury chociażby, który jest też za to odpowiedzialny, i kto ma prawo decydowania o tym, no mimo wszystko kontrola jakaś treści musi być, tak? Nie możemy puszczać wszystkiego i nie możemy pozwalać, żeby każdy mówił wszystko. No, więc nie, na jakiej zasadzie to wygląda?
Nie, nie, ojcze, to tak nie jest. To znaczy, jedna kwestia, trzeba oddzielić oczywiście kwestię swobody wypowiedzi od kwestii właścicielskich. Oczywiście funkcje właścicielskie w mediach publicznych wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w tym wypadku tym ministrem, który odpowiada za ten dział, czyli za media publiczne, jest minister kultury. To on wykonywał te funkcje zwołując, do czego miał kompetencje, zwołując nadzwyczajne walne zgromadzenie. Jednak, no oczywiście z pominięciem, czy też z naruszeniem prawa, ja tu może jeszcze będę się do tego odwoływać, pewnie będzie też taka okazja tutaj przy tej okazji. Natomiast tylko wspomnę, że przy tym nadzwyczajnym, czy w tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zgodnie z ustawą prawo mieli wziąć udział po prostu członkowie Rady Mediów Narodowych. Oni nie zostali nawet poinformowani o tym, że takie walne się odbędzie. Natomiast oczywiście znów inną kwestią jest to, czy mógł podjąć i też jakie są skutki ewentualnie tych kolejnych działań, także tej podjętej uchwały rzekomo przez walne zgromadzenie odnośnie likwidacji spółki, czy wszystkich spółek, prawda, telewizji publicznej, radia, Polskiego Radia czy Polskiej Agencji Prasowej. Ale odnosząc się, czy odpowiadając bezpośrednio na pytanie, czy może bardziej konkretnie na samo pytanie, jakie ojciec zadał, więc kwestie właścicielskie oczywiście tak, i w zakresie kwestii właścicielskich tutaj ten nadzór, czy taki powiedziałam monitoring też w odniesieniu do sposobu zarządzania środkami publicznymi, majątkiem w ogóle publicznym oczywiście musi istnieć, to jest oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o kwestię swobody wypowiedzi, wolności wypowiedzi, to też nawiążę może do tego, o czym mówiła pani doktor, że swoboda wypowiedzi, proszę państwa, jest papierkiem lakmusowym demokracji. To pojęcie papierka lakmusowego demokracji to jest pojęcie, które używa, bardzo chętnie używał do tej pory Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwracając uwagę na to, że jeżeli dochodzi do naruszenia wolności wypowiedzi właśnie w jakimkolwiek państwie i w odniesieniu do jakiegokolwiek medium, czy to publicznego, czy to komercyjnego, to jest sygnał, to jest pewien symptom, czy prawda, taka, no, przesłanka, która każe czerwone światło, które się zapala i oznacza, że istnieje ryzyko, czy też zagrożenie naruszenia innych swobód demokratycznych, bowiem ze swobodą wypowiedzi wiążą się w sposób bezpośredni inne wolności i prawa osobiste, prawa polityczne, no takie jak chociażby swoboda przemieszczania się, swoboda zrzeszania się. Proszę państwa, jeżeli nie będziemy mieli wolności wypowiedzi, wypowiedzią jest także nasza aktywność, na przykład taka jak jutro, 11 stycznia, zakładam, że też wielu z państwa będzie pod Sejmem, że ta nasza aktywność, czy aktywność, właśnie obecność pod Sejmem jest rodzajem wypowiedzi. To jest także wypowiedź, ona jest objęta ochroną również na podstawie przepisów zawartych w naszej konstytucji, jak również w innych aktach ponadnarodowych, przede wszystkim oczywiście w Europejskiej Konwencji Ochrony Praw Człowieka, Podstawowych Wolności, ale także w Karcie Praw Podstawowych. I jeśli dochodzi do jej naruszenia, to tak jak powiedziałam, jest to sygnał, że w ogóle przestaje istnieć państwo demokratyczne, że ten ustrój jest zagrożony. To naruszenie wolności wypowiedzi może następować w różny sposób. Także z jednej strony oczywiście w kwestiach znów właścicielskich, majątkowych, jeżeli nie mamy pluralizmu, o tym mówiliśmy także w telewizji, prawda? Ja tylko tutaj wspomnę, że o pluralizmie mediów można mówić zarówno znów w sferze takiej mentalnej, w sferze wypowiedzi, ale też w sferze właścicielskiej, znów majątkowej.
Czyli kto zarządza mediami,
do kogo one należą, oczywiście. Więc sama różnorodność tytułów prasowych, czy różnorodność nazw stacji, które nadają programy takie czy inne, o takim czy innym profilu, nie oznacza, że mamy pluralizm w mediach, bo przede wszystkim istotne jest to, do kogo te media należą. Więc bardzo często jest tak, w ogóle nasz system jest zbudowany tak, to jest pewna patologia, że istnieje bardzo wiele mediów należących do tego samego właściciela i w dodatku, co mówimy wielokrotnie, ale może raz jeszcze należy to powtórzyć, są to właściciele, którzy odprowadzają podatki poza granice naszego państwa, czyli są to po prostu, jest to kapitał zagraniczny. No i proszę Państwa, to naruszenie, żeby już kończyć, ale to już też pewnym takim początkiem pewnie nowego wątku będzie. Tym naruszeniem wolności wypowiedzi jest to oczywiście też zachwianie równowagi w sferze wolności słowa. I to zachwianie równowagi nastąpiło właśnie 20 grudnia, ponieważ ten tak mozolnie budowany pluralizm wypowiedzi, pluralizm w tej sferze właśnie słowa przez te 8 lat, czy właściwie wcześniej jeszcze, ze względu na wyłączenie sygnału telewizji TVP Inno i Info, czy też właśnie ze względu na to, co wydarzyło się w odniesieniu do publicznych mediów, ale to też wyraźnie w sferze faktów, czyli właśnie w sferze, która bardzo wyraźnie była widoczna, poszukiwań tych odbiorców, którzy nagle stracili źródło informacji, to nam dokładnie dowodzi tego, że doszło do naruszenia równowagi w zakresie dostępu do informacji o sprawach publicznych, o sprawach istotnych z punktu widzenia interesu publicznego. Po prostu całe grono odbiorców utraciło dostęp do informacji dla nich istotnych, tak jak też ojciec wspomniał. Choćby o dotyczących kwestii związanych z relokacją imigrantów, z przyjmowaniem paktu migracyjnego. Okazało się, że od 20 grudnia jest duża rzesza milionowa, powiedziałabym, czy ponad nawet wielomilionowa rzesza telewidzów, odbiorców, którzy nie mają w tym pluralistycznym, wydawałoby się, świecie, w XXI wieku, nie mają dostępu do informacji, które uznają za wiarygodne. A prawo do tego oczywiście mają. Jest to prawo, które również jest gwarantowane w regulacjach Konstytucji, 14, 54, 61 artykuł Konstytucji.
My tutaj mówimy o rzeczywistości bardzo, powiedzmy, górnej, tak? O tych takich już dachach. Natomiast w mediach pracują ludzie, dziennikarze, którzy wykonują swoją pracę na co dzień, którzy przedstawiają informacje albo inaczej, których zadaniem jest pokazanie tej informacji. Jak oni mają się zachować w takiej sytuacji? No bo wiadomo, że u góry przepychanki polityczne będą zawsze. Kto przejmuje władzę, ten przejmuje media, no bo media są w pewnym sensie też tym przecież narzędziem, który, szczególnie media publiczne, które należy do tych, którzy sprawują rządy. Natomiast dziennikarz, który wykonuje swoją pracę, przygotowując wiadomości chociażby, te, które będą przedstawiane ludziom, jak on się w danej sytuacji powinien odnajdywać, albo jak się odnajduje?
Jest to sytuacja wyjątkowo trudna dla dziennikarzy, choć muszę przyznać, że w ogóle w Polsce, z racji tego, że dziennikarstwo jest zawodem nieregulowanym, to jest to zawód, który przyzwyczaił wszystkich go wykonujących do bardzo trudnych warunków pracy, bez żadnych reguły, rzadko jakiegoś specjalnego zabezpieczenia socjalnego, często właśnie na umowach o dzieło, umowach takich bardzo czasowych, nie zabezpieczających w żaden sposób od takich zmian, o których mówi ojciec, czyli zmienia się właściciel, zmienia się szef, zmieniają się koncepcje i wszyscy z dnia na dzień mogą zostać prawie że bez pracy, no bo rozwiązanie umowy o dzieło to jest jedna decyzja, że rezygnujemy w ramówce z twojego programu. Więc szeregowy dziennikarz trochę się czasem przed tym broni, uciekając po pierwsze w nisze tematyczne, czyli chce się zajmować, nie wiem, łowieniem ryb, tak powiem może kolokwialnie, co mi tu, czy takimi tematami tak bardzo neutralnymi, żeby w każdych warunkach, że tak powiem, przetrwać, albo po prostu stara się tak pracować, żeby nie utożsamiać się, broń Boże, z czymkolwiek, co jest rozpoznawalną jakąś opcją polityczną. To jest jeden model przetrwania w tym zawodzie, szczególnie w mediach mainstreamowych, tych takich, które mają jednak fundusze na funkcjonowanie dziennikarzy, do zastosowania, tak, gdzie po prostu ktoś, kto tam znalazł pracę, chce ją po prostu jak najdłużej utrzymać. Oczywiście biorę w tej chwili w nawias tak zwane gwiazdy dziennikarskie, czyli tych, którzy są na szczególnych warunkach, bardzo hojnie opłacanymi, rozpoznawalnymi twarzami, na przykład w tych w głównych stacjach telewizyjnych i gdzie te stawki są dużo większe, a osoby na kierowniczych stanowiskach mają ten rodzaj zabezpieczenia, którym jest zakaz pracy dla konkurencji. Oznacza to po prostu, że w umowie o pracę czy w kontrakcie menedżerskim, bo to zależy, jaki rodzaj tutaj ma się tej umowy, gdzie jest po prostu zapisane, że prawda, teoretycznie nie wolno ci podjąć, znaczy teoretycznie nie wolno ci podjąć pracy dla konkurencji, czyli w tej samej dziedzinie, a w zamian za to my ci płacimy, nie wiem, 80, 50, 60% pensji, nie wiem dokładnie jakie, bo to są kwestie umowne, przez pół roku, 3 miesiące, w skrajnych przypadkach 9 miesięcy, podobno są też nawet dłuższe. To są owiane troszkę tajemnicą handlową, tajemnicą zawodową. Szczegółów nie znam, ale podkreślam, naprawdę te sumy, które znamy dzisiaj z przestrzeni publicznej, no bo ujawniono kilka nazwisk i ich ogromne zarobki, to jest elita i to nie jest w ogóle reprezentatywne dla zawodu dziennikarskiego, który, powtarzam, naprawdę no bardzo trudno jest czasem w tym zawodzie przetrwać, by utrzymywać się tylko i wyłącznie z tego zawodu i tego typu burze i zawieruchy polityczne, z którymi na przykład teraz mamy do czynienia, no jakby przetrwać w sposób taki, że się utrzymuje pracę właśnie w konkretnym tym samym medium, które obejmują zmiany. Jest jeszcze jedna tylko rzecz. Wielu dziennikarzy w Polsce, szczególnie dziennikarzy prawicowych, i myślę, że każdy ze słuchaczy Radia Maryja potrafi wymienić nazwiska tych osób, które mogę mieć, które chciałabym w tej chwili przywołać. Po prostu pracuje, można powiedzieć dla idei, to trochę za mało, ale pracuje po prostu utożsamiając się z medium, w którym może publikować. Robi z wielką pasją, wielkim oddaniem filmy. Pisane są książki, produkowane są audycje i prowadzone audycje radiowe. Powstają różnego rodzaju treści, które przekazywane są nie z tego powodu, że ja chcę tym zawodem zarabiać na to, że po prostu na życie, tylko dlatego, że uważam, że wiem coś ważnego, coś dotknąłem, z czymś mam do czynienia i chcę innym o tym powiedzieć. Chcę jakby służyć tej wolności słowa, jak potrafię najlepiej. Jest naprawdę w Polsce tych dziennikarzy wielu. Trochę nas ostatnie lata, myślę, mając na myśli ostatnie lata, mam na myśli, nie wiem, dekady, nauczyły tego typu zachowania i myślę, że to jest taka główna siła mediów prawicowych dzisiaj, która powoduje, że no, nie patrzymy z przerażeniem na to, co się dzieje dookoła nas, tylko podsuwamy już jakieś rozwiązania, czyli po prostu nadawane są programy w internecie, lepiej lub gorzej, ale są prowadzone transmisje z tych takich wydarzeń, z których nie chce transmitować ktoś inny, albo które po prostu opatruje takim komentarzem, że lepiej nawet tej transmisji nie oglądać, więc tak wygląda dzisiaj dziennikarstwo w naszym kraju.
Jeśli mielibyśmy przeanalizować sytuację, w jakiej znaleźli się dziennikarze telewizji publicznej i publicznego radia i Polskiej Agencji Prasowej po tej rzekomej likwidacji, bo no, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ta decyzja walnego, czyli ministra, walnego zgromadzenia, czyli ministra została powzięta i dlaczego właśnie decyzja o likwidacji, czy to wpływa i w jaki sposób wpływa właśnie na sytuację pracowników, no to powiedzmy wprost, że oczywiście ta decyzja wywoływała, czy jeżeli okazałoby się, że jest to nie jest to czynność pozorna, czyli że rzeczywiście doszło do likwidacji telewizji publicznej, czy innych także ośrodków radia i Polskiej Agencji Prasowej, to oznacza, że pracownicy telewizji, a tu trzeba na to zwrócić uwagę, że w odniesieniu do mediów publicznych większość osób zatrudnionych była zatrudnionych i jednak na podstawie umów o pracę. Były to stosunki prawno-pracownicze, część oczywiście pracowników, czy część osób pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Powiem, no tutaj jakby znam to troszkę od środka, dlatego że faktycznie dziennikarze także już po tym 20 grudnia gdzieś zwracają się nie ujawniam oczywiście żadnych tajemnic, nie będę także mówiła, jak to wygląda w odniesieniu do konkretnych osób, ale tak rzeczywiście wygląda jak rzeczywistość, że były te osoby, w większości są to osoby, które mają podpisane umowę o pracę, a postawienie w stan likwidacji telewizji oznacza, że zastosowane zostanie w stosunku do nich, no przepis 40, artykuł 41, 41a Kodeksu Pracy, który pozbawia właściwie wszystkie osoby, które w normalnych warunkach, czyli w sytuacji, kiedy podmiot istniałby nadal, byłyby objęte ochroną, zostaną pozbawione ochrony. Dotyczy to zarówno kobiet w ciąży, kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich, dotyczy to także osób, które są objęte ochroną z tytułu wykonywania różnych funkcji w związkach zawodowych. Dotyczy to także tych osób, które są objęte tak zwaną ochroną przedemerytalną. Czyli wszystkie te osoby w momencie likwidacji, z nimi wszystkimi można byłoby rozwiązać stosunek pracy i nie będą korzystały z żadnego tutaj takich dobrodziejstw, które ustawodawca przewidywał dla tych osób w normalnej sytuacji, kiedy pracodawca w niektórych oczywiście w ogóle nie mógłby wręczyć im oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy. W innym wypadku, nawet jeżeli wręczyłby takie oświadczenie, to oczywiście to było obwarowane pewnymi rygorami. Także sytuacja tych osób, no oczywiście z dnia na dzień stała się zupełnie, powiem, no taka wręcz dramatyczna. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że no, jednak myślę, że tutaj trzeba byłoby poddać w wątpliwość to, czy ta czynność dokonana przez pana ministra wywołuje skutki prawne i czy nie jest czynnością pozorną. W mojej ocenie jest to czynność pozorna, zważywszy także na treść samego oświadczenia, które towarzyszyło podjęciu tej uchwały, a zatem pan minister stwierdził, przypomnę, że to ma być uzdrowienie telewizji, czyli faktycznie chodzi o to, żeby telewizja przestała istnieć. Ona miała istnieć, tylko w nieco innej formule. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że przy likwidacji jakiegokolwiek podmiotu, także spółki Skarbu Państwa, czy właśnie telewizji publicznej, likwidator nie może podejmować, nawiązywać nowych umów czy kontraktów, które będą zmierzały do rozwijania samego tego podmiotu. Jest to wygaszanie podmiotu, to znaczy jest to upłynnianie majątku, jest to wygaszanie, zaspokajanie wierzycieli, w tym wypadku zaspokajanie także na przykład pracowników, którzy odchodziliby z telewizji. Tymczasem tutaj mamy sytuację, kiedy były podpisywane nowe umowy, prawda, no umowy z nowymi zupełnie osobami, nowe twarze pojawiły się na antenie i tu pojawia się w związku z tym wątpliwość znów, czy te umowy były podpisywane skutecznie, czy w ogóle one wywołują skutki wobec tych osób.
Jeśli mogę wejść w słowo, to ja bym chciała powiedzieć właśnie od tej strony praktycznej, że w naszej ocenie, mówię tutaj w imieniu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, to po prostu są czynności absolutnie pozorne, które zostały podjęte wobec mediów publicznych, to znaczy po prostu pozorne, jakim jest postawienie ich w stan likwidacji tylko po to, żeby wymienić szefostwo, po to, żeby po prostu mogło zdjąć z anteny niewygodne dla nich programy i po prostu wprowadzić nowe. I tak, i bez względu na to, jak na to patrzymy po prostu w tej chwili, jak bardzo będziemy tłumaczyć po prostu działania obecnego ministra, które są naprawdę pozaprawne i łamią system prasowy i łamią ten system prawny, który na którym po prostu zbudowane jest prawo mediów, no to tak naprawdę nie da się tego po prostu obronić w żaden sposób. I ten rodzaj działań, właśnie tych pozornych czynności, które są wykonane tylko po to, żeby po prostu jakby przykryć rzeczywisty cel, no to jest istota jakby sprawy tego co, z czym mieliśmy po prostu do czynienia. I oczywiście na gruncie prawnym będziemy wszystkie te poszczególne etapy bardzo drobiazgowo opisywać, tylko po drugiej stronie mamy ludzi, którzy wchodzą z butami do Pałacu Prezydenckiego i nie zastanawiają się po prostu nad tym, na podstawie jakiego przepisu i w którym momencie byłoby to działanie legalne, tylko po prostu okazuje się, że można się porozumieć w ten sposób, że do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przebywają określone po prostu osoby, bez pytania, bez pukania, bez pokazywania dokumentów wchodzi się i się kogoś aresztuje, gdzie jednak podstawa prawna jest wątpliwa co do tego i myślę, że lada moment będzie też to jeszcze szerzej omówione i po prostu w sensie wyjaśnione opinii publicznej, tak jak dzisiaj dowiadujemy się, że jednak wpisanie po prostu do KRS-u likwidatora Telewizji Polskiej jest po prostu niemożliwe i że ilegalny prezes to jest ten, którego wybierają zgodnie z ustawami Rada Mediów Narodowych. Ale dowiadujemy się, że można zablokować wyjazd z Belwederu jakimś autobusem komunikacji miejskiej i że będziemy...
Wyjazd z Belwederu prezydentowi.
Dokładnie tak. I my mamy uwierzyć w to, że to jest przypadek i że to jest taka normalna rzecz w naszym kraju, że no po prostu jakaś koincydencja tego typu faktów, no to po prostu jest coś, co ma nam objaśniać rzeczywistość. No moim zdaniem obraża to po prostu inteligencję nas wszystkich i wiedzę o otaczającym nas świecie. Ktoś sobie oprócz tego, że łamie prawo, to jeszcze do tego chce sobie z nas jakby zadrwić i pokazać nam i upokorzyć wszystkich, którzy bardzo legalistycznie podchodzą do zapisanych ustaw, do praw, które mamy zapisane w Konstytucji. Ja też, tak jak tutaj powiedziała pani profesor, absolutnie opieram się na tym porządku prawnym i wierzę, że wrócimy do sytuacji, w której po prostu prawo będzie prawem dla każdego i będzie możliwa interpretacja tego prawa przez każdego, kto umie czytać i pisać. Bo przecież sytuacja, w której prawą ręką do lewego ucha trzeba sięgnąć, żeby zorientować się, kto może sprawować nadzór właścicielski nad archiwami Polskiego Radia czy Telewizji, jest sytuacją nienormalną. I po prostu nie ma takiej potrzeby, żebyśmy po prostu jakiejś ekwilibrystyki prawnej dokonywali, żeby po prostu obronić coś, co jest na przykład, nie wiem, dziedzictwem nas wszystkich, czyli zasobami archiwalnymi mediów publicznych w Polsce. Obroniły się one w czasach komunistycznych, kiedy naprawdę nie było pluralizmu, że tak powiem, bo to już nawet brzmi karykaturalnie w odniesieniu do komunizmu, ale nie było żadnej wolności słowa i udało się pewne rzeczy jakoś ochronić i przekazać. I myślę, że również ostatnie 3 dekady nas tego nauczyły i nie pozwolimy sobie tego wszyscy po prostu odebrać.
Proszę zwrócić uwagę, że no, dosyć często tutaj używaliśmy, bo nie tylko w Telewizji Trwam przed tą króciutką przerwą, przed naszym spotkaniem ze słuchaczami i telewidzami, ale także w innych mediach zdarzało się, że używano pojęcia w odniesieniu do tego, co się teraz dzieje, co się stało, pojęcia zamachu stanu. Czy dokonał się zamach stanu, czy jesteśmy w trakcie, prawda, takiego dokonywania się zamachu stanu. No i no, mamy sytuację rzeczywiście wyjątkową, to znaczy taką, w której władza wykonawcza, która została legalnie ustanowiona, powołana, tutaj mówię o rządzie, który został powołany przez pana prezydenta, przecież, tak, bo tutaj członkowie tego rządu zostali powołani przez prezydenta, więc jest to legalna władza wykonawcza, narusza ze względu na swoją aktywność, na swoje działanie, ciągłość działania instytucji i organów, które mają status organów konstytucyjnych. I to jest coś, co jest absolutnie niebywałe i coś, co nie jest znane, myślę, podręcznikom politologii i podręcznikom prawa i prawnikom, czego w systemie prawa nie przewidzieliśmy i nie przewidzieliśmy takiej sytuacji, nie przewidziano, że może tak być, że legalnie wybrana władza i rząd będzie naruszał podstawy konstytucyjne podstawy działania państwa i konstytucyjne działania, podstawy działania poszczególnych organów tego państwa. No w jaki sposób to następuje, żeby tutaj nie być gołosłownym, no to jest przede wszystkim, prawda, nieuznawanie orzeczeń organów konstytucyjnych, ustalanie czy stwierdzenie, że te orzeczenia, stanowiska, decyzje tych organów nie mają mocy wiążącej, że nie są skuteczne prawnie. To jest likwidacja instytucji, które mają często wieloletnią tradycję, które są umocowane i ustawowo, i które mają także swoje zadania związane z realizacją interesu publicznego. Więc to naruszenie ciągłości istnienia czy działania tych instytucji przez legalnie wybraną władzę, która nie korzysta z instrumentów prawnych, ale odwołuje się do mechanizmów pozaprawnych i w rzeczywistości stosuje metodę faktów dokonanych, prawda? Czyli kto jest silniejszy i kto silniej oddziałuje na opinię publiczną, ten ma rację. Bo tutaj mamy taką metodę, która jest wykorzystywana przy sprawowaniu władzy przez obecną ekipę rządzącą. Stąd tak istotne jest to, wracając też do tego zasadniczego naszego tematu dzisiejszych rozmów, dlatego tak istotne jest to, żebyśmy mieli media, czy żebyśmy mieli wolne media, czy żebyśmy mieli też takie media, w których będzie można podjąć pewną krytykę działalności aktualnej ekipy rządzącej. I jak wiemy, tych mediów w tej chwili jest bardzo niewiele, a nawet te, które istnieją, które przejęły w pewnym sensie zadania realizowane wcześniej przez media publiczne, no, borykają się z pewnymi problemami i z zarzutami, z jakimi się spotykają, pewnym rodzajem takiego przypierania ich do muru, a nawet pewnego nacisku, presji, która miałaby spowodować, że z obawy, to jest pewien efekt mrożący, prawda, taki czynnik efekt, jak to też nazywa Trybunał Praw Człowieka, czyli próbuje się wywołać presję presję na tyle silną w odniesieniu do konkretnych, czy to właśnie mediów, czy konkretnych osób reprezentujących te media, by one stosowały rodzaj pewnej autocenzury. Czyli zanim coś powiem, czy zanim podejmiemy jakieś działania, na przykład zanim będziemy podejmować decyzję o tym, czy będziemy transmitować przebieg jutrzejszej manifestacji, to rozważymy to, czy czasami
nie
przyniesie problemu. Wobec czego tutaj podziękowania i życzymy dużo odwagi tym mediom, które się na to decydują.
I tutaj też chciałbym zapytać o relacyjność, bo mówimy, żadne z państw nie jest samotną wyspą. Żyjemy w relacjach, tak? Mamy wschodnią granicę, mamy zachodnią, północną, południową. Reakcja światowych mediów na to, co dzieje się w Polsce, jest znikoma, a generalnie, jeżeli jest, to raczej jest to kwestia wskazywania na to, że to poprzednia ekipa rządząca plus prezydent winni są chaosowi konstytucyjnemu, który jest w Polsce. Notabene nawet sam marszałek Sejmu to też przypisywał, więc tu mamy jeden taki obraz. A z drugiej strony mamy obraz też chociażby mowy nienawiści, którą próbuje się gdzieś przedstawić, pewnego rodzaju cenzurowania rzeczywistości, która ma miejsce. Mamy przecież cały czas z tyłu głowy, choć uciekło nam to gdzieś w ferworze walki, 4 europosłów pozbawionych immunitetów i postawionych przed sąd za to, że, w cudzysłowie mówimy, lajkowali filmiki, tak? Ale za to, że propagowali materiały, które nie były zgodne właśnie z linią, powiedzmy, chociażby Parlamentu Europejskiego, który dziś powiedział, że nie wtrąca się w rzeczywistość wewnętrzną krajów. Jak my to możemy oceniać jako Polacy, którzy widzą to, co się dzieje, myśleli, że Europa będzie gwarantem tego właśnie bezpieczeństwa i praworządności, bo tak przecież przez ostatnie 8 lat byliśmy zapewniani, a widzimy coś kompletnie innego.
To znaczy, dokładnie jest tak, jak tutaj ojciec to opisał, to znaczy można się tylko z tym opisem zgodzić, że mamy sytuacje, w których jednym wolno bardzo dużo i mogą wszystko i powiedzieć, i nawet w przestrzeni publicznej zrobić, a ta druga strona jest, że tak powiem, bardzo często szykanowana i jeszcze do tego po prostu punktowana za każde sformułowanie, które komuś mogłoby przeszkadzać. Żeby to było jeszcze takie jasne, to może byśmy mówili to wolno, tego nie wolno, ale tutaj te granice są tak płynne, że po prostu coraz bardziej się nieraz rozszerzają i niektóre sformułowania dostępne, możliwe jeszcze, które mogliśmy bez problemu używać kilka lat temu, dziś są już właśnie, będą za chwilę albo są już dzisiaj przedmiotem jakiegoś postępowania właśnie takiego, jak doświadczyli ci europosłowie, którzy, jak to ojciec się wyraził, lajkowali filmiki, czyli własne materiały wyborcze, które po prostu niosły bardzo konkretne sformułowania programowe, pokazujące po prostu ważne rzeczy z naszej rzeczywistości. Żyjemy w świecie równych i równiejszych i na pewno po prostu tutaj ten podział następuje ze względów światopoglądowych i warto to sobie uzmysławiać, że światopogląd konserwatywny, prawicowy, także katolicki, bywa nacenzurowanym. To znaczy, to nie jest takie wprost, to nie jest katalog racji, które po prostu byśmy mogli powiedzieć, tutaj nauczmy się tego i jak będziemy omijać i po prostu te rzeczy, to nam się nic nie stanie. Nie ma czegoś takiego. I po prostu dlatego ten świat mediów dzisiaj jest tak mocno złożony i taki trudny do określenia, bo to, co obie strony używają tych samych sformułowań. Bronimy wolności słowa, bronimy prawa do wyrażania opinii. Granicą wolności słowa są prawa drugiego człowieka. Trochę takie to są sformułowania jak kalki, tylko po prostu no, trzeba to w mojej ocenie zastosować to ewangeliczne, po owocach ich poznacie. Czyli po prostu patrzeć na fakty, która strona w jaki sposób realizuje te swoje ideały, nazwijmy to, tak naprawdę za komu co po prostu pozwala, kogo wtrąca do więzienia i jaki rodzaj po prostu przekazu tak naprawdę popiera w tej przestrzeni publicznej. No, tutaj to
ale
jest
mamy całą
klucz tematu.
Niemałą część społeczeństwa, która mówi, no wreszcie robią to, co obiecali. Obiecali, że rozliczą, obiecali, że powsadzają do więzienia, no to wreszcie do tego więzienia wsadzają.
Ojcze, no tak, oczywiście, to znaczy nie można wykluczyć tego i wręcz należałoby przyznać, że jest taka duża część społeczeństwa, która będzie aprobowała działania i to właściwie, prawda, tutaj z zupełnie zamkniętymi oczyma i bez żadnego jakiegokolwiek poziomu krytycyzmu będzie aprobowała takie działania, bo tego też oczekiwała, to znaczy wręcz oczekiwała swego rodzaju, prawda, takiego działania na granicy, no nie wiem, czy ekipa tutaj premiera Donalda Tuska czuje się upoważniona do tego przez swoich wyborców, żeby naruszać prawo, no bo tu myślę, że chyba tak dalece to upoważnienie jednak nie sięga wyborców pana.
Ale przepraszam, koalicji, że tak wejdę w słowo, ale chcę o jednej rzeczy tylko powiedzieć. Obiecali, że będą rozliczać i rozliczają. No przepraszam, to nie jest rozliczanie przestępców i wsadzanie do więzienia przestępców, tak? My mamy do czynienia z sytuacją, w której do więzienia trafili wczoraj niewinni ludzie. I nie wolno nam po prostu tej narracji właśnie, którą serwuje cały czas Neo TVP Info, całe medialne zaplecze obecnego rządu i sam ten rząd, który wmawia nam wszystkim, że prezydent Duda sfotografował się z przestępcami, a do więzienia zostali skierowani przestępcy. Nie ma na to zgody, bo to nie jest prawda. Pan Wąsik i pan Kamiński to są osoby, które walczyły z korupcją. Oni zapobiegli przed laty korupcji, która była na najwyższych szczytach władzy. Rząd ówczesnego premiera pana Tuska był dokładnie zamieszany w aferę hazardową, którą po prostu uniemożliwiono wprowadzić określone przepisy działaniami tych dwóch panów. Oni wtedy dowiedzieli się, zresztą tak jak i opinia publiczna, że po prostu zapłacą za to. Że po prostu, że oni uniemożliwili wprowadzenie właśnie wówczas tych przepisów i jak widzimy minęło 8 lat od czasu, kiedy prezydent ich ułaskawił i nie ma to żadnego znaczenia i można trafić do więzienia. Taki sygnał został wysłany do wyborców, czy Koalicji Obywatelskiej, czy Prawa i Sprawiedliwości, do nas wszystkich. I to nie jest żadne rozliczanie, które można było mówić, że wszyscy zapłacą, no bo jak można rozliczaniem przestępców, z czym się wszyscy zgadzamy, jesteśmy za tym i myślę, że żadnego tutaj rozbieżności nie ma, ale stawiać znak równości między tym, że do więzienia trafiają ludzie niewinni. I tu jest ten problem, który mamy właśnie dzisiaj z mediami, że one narzucają nam ten sposób interpretacji rzeczywistości, że my go po prostu w ten sposób sami, nie wiedząc kiedy przyjmujemy i opisujemy. I ofiarę będziemy nazywać właśnie przestępcą.
No, dzisiaj prezydent w swoim orędziu mówił o tym, że były gorsze sytuacje, kiedy prezydenci ułaskawiali przestępców, bo tutaj trzeba rzeczywiście powiedzieć, że ułaskawiali przestępców. Może też trzeba jakąś pomroczność jasną wymyśleć albo coś takiego.
No żeby znamy to... jak po prostu bulwersującą sprawę, kiedy swoich kolegów ułaskawił prezydent Aleksander Kwaśniewski. O naprawdę głośnej aferze i udowodnionej po prostu winie tych ludzi. Nawet no on się z nimi nie spotkał i jakby dystansował się, że tak powiem, mentalnie, ale podpis pod ułaskawieniem złożył i mało tego, nikt nie robił mu z tego powodu problemów, tak? To było jego prawo do tego, żeby ułaskawić tych ludzi w taki sposób, jak uznał za stosowny. I to samo prawo łaski zastosował prezydent Duda wobec ludzi, którzy, powtarzam, nie są żadnymi przestępcami. Walczyli z korupcją. I dzisiaj oni siedzą w więzieniu, w wolnym i demokratycznym kraju, jakim jest Polska. No naprawdę nie możemy po prostu na takie rzeczy się zgodzić. wyłączono media publiczne. Dlaczego? Żebyśmy mieli wielki kłopot ze zdobywaniem informacji o tym, co się z takimi ludźmi dzieje, kiedy trafiają za kratki, w jaki sposób po prostu będzie dzisiaj się o nich mówić. Bo to nie jest przypadek, że właśnie w tym Neo TVP Info mówi się o tym, że pan Kamiński był w Poprawczaku i że to jest osobowość, która jednak jest o charakterze przestępczym. Więc, ale nie ma do tego wyjaśnienia, że pan Kamiński był w Poprawczaku, bo jako młody człowiek walczył z ustrojem komunistycznym. Brał udział w różnego typu działaniach i po prostu i w ten sposób był represjonowany. Mm-hmm. Jako młody człowiek, młody chłopak, który brał udział w manifestacjach przeciwko temu państwu. Można by powiedzieć, wręcz to było w tamtym czasie bohaterstwo. I mówienie dzisiaj o tym, że ktoś siedział w Poprawczaku, kiedy trafiał do niego w takich okolicznościach, jest skrajną manipulacją. I to jest zaprzeczeniem wolności słowa, no bo wprowadza tak naprawdę wszystkich w błąd, no bo nie mówi całej prawdy o tym, co po prostu podaje za fakt. Tu mamy problem, prawda? Żeby odróżnić ziarno od plew w mediach dzisiaj łatwo nie będzie.
Natomiast trzeba pamiętać, że wygrywa nie ten, kto ma rację. To tak trochę też jak w wymiarze sprawiedliwości. Czyli nie zawsze wtedy, kiedy mam przekonanie, że mamy rację, tak jak tutaj nie ulega wątpliwości, prawda, że jakby wiemy, po czyjej stronie leży racja, kto ma rację i kto mówi prawdę, ale wygrywa ten, kto ma forum, żeby to w odpowiedni sposób ogłosić. I tego forum obecnie brakuje. To znaczy forum w postaci jest z jednej strony mediów publicznych, ale generalnie innych także mediów, które przejęłyby rolę, którą do tej pory posiadało medium publiczne. Więc w rzeczywistości to jest faktycznie batalia o to, by mieć miejsce, w którym można mówić. Mówić o wydarzeniach i mówić o wydarzeniach w sposób, który równoważy interpretację, czy jak często używa się też takiego określenia ładnego, narrację realizowaną przez stronę przeciwną. Natomiast ojcze, jeszcze jeśli wolno, ja tu chciałabym oczywiście zwrócić uwagę, którą pani doktor też o tym mówi, o pewnym odwracaniu znaczeń. No to odwracanie znaczeń jest takim mechanizmem, który już od wielu lat właściwie jest znany i praktykowany przez różne środowiska, gremia, także muszę powiedzieć, że gdzieś tam w doktrynie to się pojawia, czy w orzecznictwie, gdzie na przykład pojęcie interesu publicznego jest interpretowane raz wąsko, raz z kolei bardzo szeroko, czy nadmiernie szeroko, innym razem pojęcie godności jest interpretowane zupełnie inaczej na gruncie karty praw podstawowych, niż interpretują je nasi prawnicy na gruncie naszej konstytucji. To są pojęcia, które w rzeczywistości co innego znaczą. Ja gdzieś w odniesieniu do mediów, bo tutaj to nas najbardziej interesuje, to pojęcie interesu publicznego, zwrócę tylko Państwu uwagę na to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że interesem publicznym jest informowanie o wszystkim, co budzi powszechne zainteresowanie. To jest dokładnie taką interpretację pojęcia interesu publicznego przedstawia w wielu orzeczeniach Europejski Trybunał Praw Człowieka, wobec czego, prawda, jeżeli wszystko, co budzi powszechne zainteresowanie, jest w interesie publicznym, no to mamy pewne pomylenie pojęć i to prowadzi do tego, że w rzeczywistości także takie portale, które są typowo plotkarskie, bo budzi informacja powszechne zainteresowanie, leży w interesie publicznym. No nie o to tutaj chodzi. Natomiast rzecz jeszcze jedna, myślę, że niezwykle istotna, a też odpowiadając może troszkę też na poprzednie pytanie, które ojciec zadał odnośnie tej właśnie wolności wypowiedzi także w internecie, czy tego, czy my korzystamy, będziemy korzystać w sposób realny z wolności wypowiedzi, to trzeba sobie jakby odkłamać pewne koncepcje, czy pewne takie przyjęte prawdy do wierzenia, które niestety tymi prawdami nie są. Między innymi tak jak kiedyś mówiono, że kapitał nie ma narodowości, myśmy w to wierzyli dopiero nie od niedawna. Jednak, prawda, stoimy na takim stanowisku, że to jest ważne, gdzie odprowadza się podatki. Nie tylko podatki, ale gdzie w ogóle tworzy się, czy generuje określone treści. Tak samo, proszę Państwa, my żyjemy cały czas jednak w takiej ułudzie, że istnieje swoboda wypowiedzi w internecie. To znaczy, że my mamy w ogóle, prawda, że w ogóle internet jest wolny, że on pozwala nam na jakąś absolutną swobodę. To nieprawda. To nieprawda. I ja tutaj powiem, że z pewnym podziwem i z taką pełną aprobatą dostrzegłam, że jedno z czasopism na okładce, taką pieczęć sobie wybiło, prawda tylko na papierze. I muszę Państwu powiedzieć, że niestety może tak być, że my będziemy mieli za chwilę prawdę tylko na papierze z tego powodu, że no, wchodzą w życie pewne regulacje, które będą pozwalały dużym podmiotom, właścicielom portali społecznościowych, czy też tym podmiotom, które realizują różnego typu usługi, tak zwane usługi pośrednictwa internetowego, będą nie tylko pozwalały, albo wręcz będą zachęcały, czy nawet obligowały do tego, żeby monitorować treści w internecie i przeciwdziałać treściom nielegalnym. Więc to przeciwdziałanie treściom nielegalnym będzie właśnie polegało na wychwytywaniu no, tego, co jest no, jakby nie pomyśli, co jest zasadniczo, treść nielegalna jest taką wypowiedzią, która jest co do zasady niezgodna z prawem. Przy czym to pojęcie niezgodności z prawem jest rozumiane bardzo szeroko.
No, zasadniczo prawie wszystko zależy od interpretacji.
Tak, wszystko zależy znów od interpretacji. I rzecz może taka przy tej okazji, myślę, że też ważna, następuje pewna zmiana jednak sposobu myślenia o tym, co w ogóle, jeśli chodzi o treść wypowiedzi, czy o wypowiedź, będzie podlegało ochronie. Bo do tej pory też żyliśmy znów w takim przekonaniu, że mamy jakiś europejski standard wolności wypowiedzi i że on jest, podlega ochronie. Prawda, że możemy liczyć na to, że ingerencja w tę wolność wypowiedzi, ona będzie bardzo rzadka, ona będzie generalnie sankcjonowana, jeżeli nastąpi. Otóż nie. W tej chwili znów no, coraz częściej pewna linia już nawet, myślę, się ustaliła, jeśli chodzi o stanowisko tych trybunałów ponadnarodowych, że są takie wypowiedzi, które w ogóle nie będą mogły korzystać z ochrony, co oznacza, że poszczególne państwa będą obligowane do tego, by w odniesieniu do autorów tego typu wypowiedzi stosować sankcje. I tu jest, prawda, ten kierunek, o którym też wspominaliśmy przy okazji naszej rozmowy w telewizji Trwam. To jest ten kierunek, kiedy próbuje się zbudować opis przestępstwa takiego, jak na przykład mowa nienawiści i obligować państwo do tego, żeby ścigała wręcz te osoby, które tworzą zagrożenie rozpowszechnianiem jakichś treści, które państwo będzie uznawało za mowę nienawiści, przyjmując, że taka wypowiedź będzie miała charakter tak zwanego europrzestępstwa, czyli będzie przestępstwem, które jest szczególnie poważne i ma charakter transgraniczny. No tutaj dłużej może można byłoby na ten temat mówić, niemniej samo przekonanie o tym, że mamy wolny internet i ten internet nam gwarantuje swobodę przepływu informacji, no jest bardzo pozorne i tak złudne i niestety coraz mniej prawdziwe, tak powiem.
I myślę, że może ten wątek też będzie jeszcze podjęty przez naszych radiosłuchaczy. Pluralizm medialny, wyznacznik zdrowego państwa. To jest temat, który podejmujemy na antenie Radia Maryja w rozmowach niedokończonych, a rozmawiamy z naszymi gośćmi, którymi są pani doktor habilitowany Joanna Taczkowska, adwokat, specjalista do spraw prawa medialnego oraz pani doktor Jolanta Hajtasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zachęcam teraz naszych radiosłuchaczy do tego, aby włączyli się we współtworzenie naszego programu. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Wracamy już po krótkiej przerwie.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścijcie trucha. Janek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity, krew się polała grudniowym świtem. To władza strzela do robotników. Janek Wiśniewski padł. Krwawy kociołek To kat Trójmiasta, przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj, draniu, my cię dostaniem. Janek Wiśniewski, radio. Stoczniowczy Gdyni, stoczniowczy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie, matki, co nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie, matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł.
Pluralizm medialny, wyznacznik zdrowego państwa, to jest temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi pani doktor habilitowany Joanna Taczkowska oraz pani doktor Jolanta Hajdasz. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony z Chrystusa zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy, któż się do nas zadzwonił.
I gości. Ja mam takie jedno pytanie dla gości. Bym prosił o bardziej szczegółowo dotyczące sprawy gruntowej, bo mówi się o tej sprawie gruntowej, ale nic szczegółowy. Bym bardzo wdzięczny o konkretne informacje. Przechodzę na odbiór. Serdecznie Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Kto do nas dzwonił?
Jerzy z Poznania.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękuję. Rozumiem, że chodzi o aferę gruntową, tak?
Tak, tak. Serdecznie dobrze. Bardzo chciałbym o szczegółowo, bo nie tylko się mówi afera gruntowa,
ale chodzi o przedstawienie szczegółów. Dobrze, panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy. Zanotowaliśmy. Jeszcze jeden telefon odbiorę. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Witamy, szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dobry wieczór.
Jak ma pan na imię?
Witold.
Witamy, panie Witoldzie. Prosimy bardzo, jest pan na antenie.
No ja chciałem powiedzieć o tym wczorajszym dniu, to co się dzieje wczoraj, od tego wszystkiego, to naprawdę ja tu przeżyłem ponad 70 lat, ale takich cudów, takiego czegoś to nie widziałem. To wszyscy ten tłuszcz, to rzeczywiście to trzeba wysłać, bo tu do Niemiec, no rany boskie, to się to dzieje. Na temat tego radia, tych telewizji, ten minister całej kultury, to przecież to jest człowiek bez przerwy pijany.
Jak panie Witoldzie, prosimy jednak mimo wszystko o ograniczenie pewnych tego typu, że tak powiem, emocjonalnych wypowiedzi. Prosimy nasze drogie panie o odpowiedź.
Jeśli chodzi o aferę gruntową, o którą pytał nasz słuchacz, pan Jerzy z Poznania, to sprawa dotyczy roku 2007. To jest bardzo głośna sprawa, w której chodziło o to, że wykryto i uniemożliwiono po prostu sprzedaż za łapówkę wielomilionową bardzo atrakcyjnej działki na Mazurach. A w sprawę był zamieszany ówczesny wicepremier Andrzej Leper i tylko to jest jeszcze okres rządu koalicji Prawa i Sprawiedliwości właśnie z Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. I cały problem jakby wtedy no, polegał na tym, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość nie bało się tropić korupcji także w tych szeregach osób, które z nim miały współpracować, znaczy które z nim współpracowały. Mówię tutaj o wicepremierze. Tak naprawdę przeciek na temat tego, że taka akcja jest podejmowana, spowodował, że nie można było aresztować wszystkich, którym można było w tej aferze gruntowej stawiać zarzuty, ale generalnie uniemożliwiono po prostu no właśnie odrolnienie bardzo atrakcyjnego terenu i sprzedanie go wcześniej, prawda, konkretnym inwestorom. Potem pojawiła się po aferze gruntowej, bo tu jest bardzo istotna sprawa, tak zwana afera hazardowa, która już była związana z rządem pana Tuska. Afera hazardowa, czyli przyjęcie specjalnych przepisów dotyczących gier hazardowych w Polsce, które również zostały wytropione przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kierowane przez pana Mariusza Kamińskiego i uniemożliwiono wprowadzenie no, bardzo niekorzystnych dla polskich podatników przepisów. Tak mówię już w ogromnym skrócie. Były to przepisy korzystne dla współpracujących z właśnie czy bliskich Platformie Obywatelskiej biznesmenów i tajemnicą Poliszynela było to, że po prostu zapowiedziany zostało rodzaj zemsty tych grup interesu, których działania pana Mariusza Kamińskiego i jego bliskich współpracowników, w tym pana Macieja Wąsika, po prostu naruszyły. I to jest bardzo istotny aspekt i bardzo chcę panu właśnie Jerzemu podziękować za to pytanie, bo to jest aspekt tej, czym jest ta afera gruntowa, czy czym była, czym zajmował się pan Kamiński, pan Wąsik, że tak bardzo narazili się wymiarowi sprawiedliwości, że mimo tego, iż prezydent zdecydował się ich obu ułaskawić, doceniając w 2015 roku, doceniając to, że po prostu walczyli z korupcją, która miała miejsce na szczytach władzy, na szczytach po prostu rządów naszego kraju, no to on ich ułaskawił, żeby cała ta procedura sądowa była niepotrzebna. Prezydent ma taką możliwość, ma takie kompetencje i może je wykorzystać na każdym etapie. Nie ma przepisów szczegółowych, które mówią o tym, kiedy ma zastosować prawo łaski. Tutaj interpretacja po prostu tego typu, że trzeba czekać na ostateczny wyrok, żeby prezydent mógł ułaskawić, jest no, odbieraniem mu tych kompetencji i powstały na ten temat również opracowania teoretyczne, prawnicze, więc zlekceważenie tego ułaskawienia było tak naprawdę no jest jakby zadziwiające, więc to wszystko, co stoi za tą aferą gruntową i to jest też powiązana z tym wszystkim afera hazardowa, czyli tak naprawdę walka z korupcją pana Kamińskiego i pana Wąsika.
Pani doktor Jolanta Hajdasz, odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Dobry wieczór. Piotr Otwocka.
Witamy, panie Piotrze.
Uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja słucham waszego radia od dziesięcioleci i jestem człowiekiem starszym, mam też dobrą pamięć i w związku z tym zwracam się tutaj do pań z prośbą o wyjaśnienie kilku punktów. Ten sam pan Kamiński spowodował załamanie całego lecznictwa transplantologii w Polsce, też tropiąc jakiegoś doktora, no powiedzmy, że łapówkarza. Ten sam pan Kamiński stoi za tym, że instalowano za miliony podatników system Pegasus w telefonach. Nie terrorystów, tylko jakichś tam zwykłych platformiarzy, no bo chodziło o wynik wyborczy. Dlaczego o tym w ogóle teraz nie mówimy? Po trzecie, co by nie było w aferze gruntowej, polski sąd w wolnej Polsce skazał tych panów dwukrotnie. Czy to jest jakaś zemsta Tuska, czy zemsta sędziów, rokosz sędziów, tak jak się słyszy? To są wyroki sądowe, które gdyby chodziło o jakiegoś zwykłego człowieka, byłoby wykonane po cichu, bez awantury medialnej. No a tutaj robimy jakieś cuda. Później są śmieszne, dziwne memy na temat prezydenta, który ich tam przechowuje. Mnie jest po prostu wstyd jako Polakowi.
Ale mimo wszystko, panie Piotrze, pomija pan jeden wątek.
I który?
Prezydenta i ułaskawienia.
Ułaskawienie było przedwczesne. Nie można dać rozwodu ludziom,
ale panie Piotrze, nie. Panie Piotrze, miesza pan pojęcia. Nie możemy łączyć rozwodu, nie możemy łączyć ułaskawienia prezydenta, bo prerogatywa prezydenta pozwala mu na to. I koniec, kropka. Nie ma innej opcji po prostu.
Dobrze, to abstrahujmy od ułaskawienia. Nie możemy podważać wyroków, które zapadły w Polsce.
Panie Piotrze, cała afera, która teraz ma miejsce, jest właśnie o tym, że obecna władza podważa wszystkie wyroki sądu, które miały miejsce do tej pory. Więc to...
Jak to? Ja pierwsze słyszę.
Odsłucham,
nagram i roześlę, gdzie trzeba. Przecież to co pan czy ojciec w tej chwili mówi, to jest w ogóle komedia. Jakie władze, jakie wyroki podważa? Podważa wyroki neosędziów, którzy są...
Panie Piotrze, za chwileczkę myślę, że do tego nasze panie tutaj w studio się odniosą. Ja pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Maciej z Krakowa.
Witamy, panie Macieju, prosimy bardzo.
Ja mam takie dwie może uwagi. Pierwsza to jest informacja o słabości mediów, tych nazwijmy konserwatywnych. Głównie widzimy, co się dzieje, gdy są podawane jakieś niewygodne sprawy. Od razu reklamodawcy wycofują swoje reklamy. Może nastąpić też bojkot takich mediów przez określone polityki, przez polityków, przez co też spada ich atrakcyjność. No i tak naprawdę często takie media utrzymują się, czy to internetowe, czy tutaj akurat Radio Maria, głównie ze składek społecznych tak naprawdę. Ja osobiście też staram się wspierać. Natomiast czego mi brakuje, to promocji waszego serwisu informacyjnego. Te informacje codziennie o 20:00 jakoś... No, nie ma tego takiego marketingu szeptanego, tak? Czyli ludzie jakoś sobie nie przekazują informacji, że są takie informacje. No i też wydaje mi się, że media katolickie ze sobą nie współpracują. No, powiem szczerze, jak czytam czy przeglądam prasę katolicką, to nie widzę nigdzie, żeby wzajemnie się media wspierały. Raczej każdy dba o swoją działkę. To taka jedna uwaga. A druga uwaga, która bardzo mnie zasmuciła, właśnie związana z mediami, nazwijmy to toruńskimi, tak? To jest to, że nie pojawiła się informacja o śmierci księdza Isakowicza Zaleckiego w waszych mediach. Jest mi przykro. Są rodziny kresowe, dla których ksiądz Isakowicz był jednak oparciem i takim człowiekiem, który potrafił zjednoczyć całe to środowisko, i to jest, uważam, bardzo ważna informacja. Z tego co wiem, też współpracował z Radiem Maryja, i brak informacji o jego śmierci w waszych mediach po prostu mnie załamało osobiście i mam nadzieję, że być może nawet będziecie transmitować jego pogrzeb na swoich mediach. To tyle. Ja życzę wszystkim bardzo spokojnego wieczoru. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Macieju. Bardzo serdecznie dziękujemy. Modlimy się za księdza Isakowicza Zalewskiego w trakcie naszej modlitwy różańcowej i w koronce do Bożego Miłosierdzia. Prosimy pani doktor Jolanta Hajdasz.
jeśli mogę po prostu cofnąć się do początku wypowiedzi najpierw pana Macieja z Krakowa, który mówił o słabości mediów konserwatywnych i tego właśnie jakby może takiego zbyt małego ich wspierania się wzajemnego czy współpracy, jest to na pewno rzecz, która wymaga teraz jeszcze większej staranności, żeby właśnie ta współpraca i była. Jest to na pewno bardzo potrzebne i cieszę się, że pan na to po prostu zwraca uwagę, że tutaj trzeba się dzisiaj wspierać. Myślę właśnie te media konserwatywne, prawicowe, katolickie, które na co dzień mimo wszystko no, ze sobą z natury rzeczy muszą rywalizować, bo kierują swój przekaz do tego samego odbiorcy. Muszą nauczyć się także ze sobą współpracować właśnie w imię takich wyższych celów, jakim będzie obrona wolności słowa, obrona wolności w Polsce, obrona pluralizmu w przestrzeni publicznej i generalnie w ogóle i walka o dotarcie z prawdą do odbiorców, bo tutaj to będzie w interesie nas wszystkich, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, co wokół nas się dzieje, na czym polegają sprawy, które rządzący programują, które planują i w którym momencie jeszcze będziemy mogli próbować w jakikolwiek sposób czasem się przeciwstawiać, kiedy będą naruszane interesy nas wszystkich. Więc ta współpraca mediów konserwatywnych i prawicowych będzie niezbędna. Myślę, że osoby, które odpowiadają za te media, mają tego świadomość. Nie byłam też świadkiem i uczestnikiem niejednej rozmowy na ten temat w ostatnich dniach i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli też coś na ten temat więcej powiedzieć. Jest to na pewno bardzo, bardzo potrzebne, tak jak i promocja serwisów informacyjnych Telewizji Trwam i Radia Maryja. Naprawdę bardzo dobrze, rzetelnie redagowane serwisy, które mogą oglądać ludzie o bardzo różnych poglądach i na pewno się z nich dowiedzą prawdy tego, co dzieje się po prostu w naszym kraju. Natomiast jeszcze, jeśli mogę, chciałabym się odnieść do tej wypowiedzi pana Piotra, która poprzedziła wypowiedź pana Macieja, po prostu i podkreślić jedną rzecz. My mamy do czynienia w tej chwili nie z oceną działalności pana Mariusza Kamińskiego całościową, prawda? On nie podlega jakiejś generalnej w tej chwili wiwisekcji i będziemy analizować każdą jedną jego decyzję, czy każdą jedną jego działalność, jego po prostu podejmowaną inicjatywę typu aresztowanie tutaj, jak była mowa doktora transplantologii, bo tutaj było absolutnym nadużyciem mówienie, że działania pana Kamińskiego zastopowały transplantologię w Polsce, bo nic takiego miejsca nie ma i wszystko się odbywa tak, jak było. Może w jakimś momencie, kiedy w danej chwili po prostu miały miejsce zatrzymania, no to po prostu był moment jakiegoś wahnięcia, ale no to jest sprawa naprawdę przeszłości i wszystko idzie normalnym po prostu torem. Kwestia Pegasusa to jest też kwestia niejednoznaczna. Tutaj pan nam przedstawił interpretację, którą tak naprawdę lansują media sprzyjające dzisiaj koalicji rządowej i najbardziej zainteresowane strony, czyli tych, którzy to dotyczyło, zaprzeczają i zupełnie w inny sposób interpretują te fakty, więc też poczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcia i też nie są tutaj rzeczy jakieś bardzo fundamentalne. Na pewno nie z wykorzystaniem bądź niewykorzystywaniem Pegasusa wiąże się, powtarzam, zatrzymanie czy aresztowanie pana Wąsika i pana Kamińskiego, bo tutaj tak naprawdę musimy sobie z tego zdawać sprawę, że po prostu zatrzymano ich i aresztowano, wsadzano do więzienia bezprawnie, są więźniami politycznymi, bo nie są żadnymi przestępcami, oni nikomu niczego nie ukradli, ani niczego nie zrobili, co po prostu za co się siedzi w więzieniu. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że osoby, które usiłowały walczyć z korupcją, są dzisiaj tymi, którzy trafiają po prostu do celi. Na to nie ma zgody. Afera gruntowa, to co pan po prostu tutaj mówił właśnie, że wyrok dwukrotnie podejmowały sądy. No, interpretacja jest jednoznaczna. Sądy już procedowały po ułaskawieniu przez prezydenta, co w ogóle nie powinno mieć miejsca, jeśli szanujemy kompetencje prezydenta. I myślę, że to jest ta interpretacja, której powinniśmy się trzymać, no bo ona jest po prostu logiczna.
Spotkałam się z takim określeniem, że zapadł po ułaskawieniu przez prezydenta pana Mariusza Kamińskiego i pana posła Wąsika rewyrok. I to chyba jest bardzo dobre określenie, rewyrok. To znaczy wyrok, który w ogóle nie powinien zapaść. Coś, prawda, co jest jakby dubletem czy zdublowanym wyrokiem wydanym przez sąd pierwszej instancji. Oczywiście tutaj nie będę powtarzała, bo państwo wszyscy wiedzą, cały czas, prawda, dyskutowana jest ta kwestia i zwraca się uwagę na ten dualizm interpretacji odnośnie tego, czy pan prezydent mógł, czy nie mógł ułaskawić, w jakim momencie mógł ułaskawić i w ogóle w jakim momencie może podjąć decyzję, czy wydać taki akt ułaskawiający osobę, która staje pod określonymi zarzutami karnymi. No, przytaczane przez pana Mastalerka tutaj z Kancelarii Prezydenta interpretacje, rzeczywiście, proszę państwa, tu mogę też potwierdzić, sama uczyłam się z tego podręcznika pana profesora Stanisława Waltosia, proces karny, interpretacja, która dla prawników, karnistów zwłaszcza, zawsze była no, taką biblią, z której korzystano, uczono się do egzaminów. No, wyraźnie wskazuje pan profesor Waltoś w swoim podręczniku, że akt łaski prezydent może wydać i podjąć taką decyzję w każdym czasie i nie musi tej decyzji konsultować z nikim. Jest to prerogatywa prezydenta. Decyzja o ułaskawieniu osoby, która stoi pod zarzutem karnym, należy absolutnie do kompetencji, niepodważalnych kompetencji, niepodlegających dyskusji i niepodlegających jakiemukolwiek sprzeciwowi, czy też jakiejkolwiek tutaj polemice przez kogokolwiek, czy to przez sądy, czy też polityków, czy też doktrynę prawa. Dlatego też no, prezydent oczywiście mógł i słusznie utrzymuje to stanowisko w mojej ocenie, że raz podjęta decyzja jest decyzją skuteczną i nie ma powodów do tego, żeby ta decyzja była podejmowana po raz drugi, prawda, czy żeby w tej chwili wydawał taki drugi akt łaski. Natomiast chciałam zwrócić przy tej okazji jeszcze uwagę na rzecz kolejną, ponieważ ona stanie się prawdopodobnie znów zarzewiem pewnego rodzaju sporów czy różnych polemik odnośnie tego, czy Sejm jako organ ustawodawczy jest prawidłowo reprezentowany. To znaczy, czy jest władny do podejmowania, do uchwalania ustaw. Między innymi, czy jest władny do tego, by podejmować, czy podjąć, przyjąć ustawę budżetową, co, jak wiemy, jest bardzo istotne z punktu widzenia trwałości obecnego układu politycznego, bo nieprzyjęcie takiej ustawy, nieprzyjęcie jej w terminie daje podstawę do rozwiązania Sejmu i do ogłoszenia przedterminowych wyborów. Otóż, proszę państwa, sytuacja, w której przyjmujemy, a uważam, że tę interpretację należy przyjąć, należy jej bronić. Przyjmujemy, że mandaty pana posła Kamińskiego i pana posła Wąsika nie wygasły, ponieważ pan prezydent skutecznie ułaskawił te dwie osoby, tych dwóch posłów. Pojawia się przeszkoda w wykonywaniu tego mandatu. Wobec czego, jeśli pojawia się przeszkoda w wykonywaniu tego mandatu, nie ma możliwości uzupełnienia składu Sejmu. Więc fakt, że panowie nie będą uczestniczyli w obradach Sejmu, nie daje żadnych podstaw do tego, by kolejne osoby czy jakieś inne osoby mogły w miejsce pana posła Kamińskiego czy pana posła Wąsika brać udział w obradach Sejmu i uczestniczyć w głosowaniach. A to oznacza, że to jest, proszę państwa, taki zarzut, który myślę, że można bardzo ładnie, analogicznie podnosić, pokazując, jak zarzucano, jak opozycja, ówczesna obecnie ekipa rządząca, wskazywała na nieprawidłowe składy sędziowskie, składy sądu, które rozpoznawały określone sprawy. No, w tym kierunku także, czy w tym zakresie zwrócono się nawet o wydanie rozstrzygnięcia prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaje się, że wczoraj czy przedwczoraj Trybunał Sprawiedliwości odmówił wydania, prawda, tutaj takiego rozstrzygnięcia, więc to jest też pewnie zaskakujące dla obecnej ekipy rządzącej. Nie bardzo chyba wiadomo, czy nie bardzo wiedzą tutaj państwo, co mają sobie z tym wyrokiem zrobić, jak go interpretować. traktować, bo on jest dla nich niezwykle niekorzystny. Ale przypomnę, że wskazywano i ekipa rządząca wskazywała właśnie na to, że ze względu na nieprawidłowe składy sędziowskie, co polega na tym, że sędziowie powołani przez tak zwany neokares, jak tutaj się mówi, powołani przez pana prezydenta, nie powinni wykonywać mandatu sędziowskiego i z tego tylko powodu, że nie powinni wchodzić w skład sądu. Wyroki zapadłe, w którym to wyrokowaniu brali udział, są obarczone wadliwością, są nieważne. I teraz sytuację bardzo podobną, aczkolwiek dotyczącą organu ustawodawczego, mamy właśnie w tej chwili. To znaczy mamy organ, który jest w sposób nieprawidłowo reprezentowany. Ze względu na tę przeszkodę, jaka istnieje w wykonywaniu mandatu posła pana Kamińskiego i pana Wąsika. Dokładnie analogiczna sytuacja i argumentacja, którą próbowano stosować w odniesieniu właśnie do wymiaru sprawiedliwości, powinna być zastosowana i zastosowana właśnie przez ekipę rządzącą, także do innego organu, do organu ustawodawczego.
I doprowadziliśmy do sytuacji, w której można wygasić po prostu tak o mandat posłowi. Bardzo dziękuję. To była pani profesor Joanna Taczkowska. Odbieram kolejne telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie wiem, może ojciec jakoś tam nie słyszał albo nie zauważył, ale jeżeli chodzi o wspominanie w informacjach Radia Maryja na temat śmierci księdza Isakowicza Zaleskiego, to i owszem, i była modlitwa, i w informacjach też było podawane, że zmarł i w jego intencji modliliśmy się i koronką, i różańcem. Więc nie wiem, co pan Maciej słucha, gdzie słucha i dlaczego się denerwuje, że Radio Maryja, czy w ogóle katolickie środki przekazu na ten temat się nie wypowiadały. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pan Piotr, podejrzewam, że jest osobą, która raczej podsłuchuje, a nie słucha Radia Maryja, chociaż tam się zastrzegał, że od dziesięcioleci słucha. A jeżeli chodzi o sądy, to też mam takie swoje zdanie, że po prostu w pewnym momencie pan prezydent zablokował właśnie to, co teraz się mści. Bo był taki moment, że pan minister Ziobro miał propozycję, jak sobie poradzić z tymi politykującymi sędziami, no ale wtedy zawetował tę sprawę pan prezydent i teraz właśnie mamy to, co mamy. Bo należało oczyścić sądy z osób, które wydawały wyroki jeszcze w czasach PRL-u i stanu wojennego. Tych sędziów po prostu nie powinno być. I podejrzewam, że teraz byłaby o wiele jaśniejsza sytuacja i nie byłoby tego, co się dzieje. Także to są takie moje spostrzeżenia.
A kto te słowa mówił?
Teresa z Podkarpacia.
Pani Tereso, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos. Już za chwileczkę nasi goście się do niego odniosą. Jeszcze poproszę jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze oraz szanowne panie. Mówię, że z Francji. Cóż, trzeba powiedzieć, jestem absolutnie za pluralizmem, tylko nie może być to pluralizm wzajemnych oszczerstw i pluralizm samowoli. Nie ma absolutnie prawa bez obowiązku. Niestety w liberalizmie wszyscy mówią, tylko prawie, mam prawo, a nikt nie egzekwuje obowiązków. I stąd mają prawo demoralizatorzy demoralizować publicznie, mają prawo, prawda, ci kłamcy i tak dalej, i tak dalej. Nie ma określonych obowiązków, które temperują samowolę. Tak samo w przyznawaniu mediom koncesji muszą być podpisane i obowiązki, zobowiązanie do przestrzegania pewnych obowiązków, by uchronić przed tego typu właśnie rzeczami, które teraz przeżywamy. Obowiązki przede wszystkim ochrona naszej cywilizacji, kultury, nie szerzenia żadnych wiadomości, żadnych innych rzeczy, które byłyby obracały się i niszczyły naszą cywilizację oraz bezpieczeństwo państwa. To wtedy byłby porządek między mediami. Wszyscy by przedstawiali swoje punkty widzenia, ale nie byłoby nienawiści. Wtedy odejmowałoby się takie, prawda, takie medium prawo. To jest tak samo, jak gdybym chociaż na przykład w dyskusji pewien obowiązek jest do przestrzegania szanowania przeciwnika, bez obrzucania go błotem swoich prawda, wyzwisk. Niewłaściwe zachowanie. Wtedy eliminuje się taką osobę z dyskusji i nie ma prawa. Taka osoba pozbawia siebie prawa i tego właśnie nie ma w liberalizmie i dlatego my mamy to, co mamy. Mm-hmm. Proszę państwa, a któż odpowie za straty moralne, jakie poniósł pan Kamiński i pan Wąsik? Straty moralne. A któż odpowie za straty TVN, które poniosło przez tę samowolę ekipy rządzącej? A kto poniesie odpowiedzialność za wtargnięcie do Pałacu Prezydenta? Kto poniesie za to odpowiedzialność? Jeszcze mam pewne zastrzeżenia do sądów. Może nie w sensie takim, że zarzuty, ale pewne zastrzeżenia, pewne niedopatrzenia. Jakżeż może sąd na przykład uniewinniać kogoś, kto jest niewinny? Jeśli okaże się w sądzie, że pozywający kogoś jest oszustą albo jest kłamcą, jest oszczercą, to sąd nie powinien uniewinniać człowieka niewinnego, ale powinien ukarać za to właśnie tych pozywających fałszywych. Wtedy byłby porządek. Nikt by się nie odważył uchodzić kogoś, bo można bardzo łatwo u kogoś chodzić, zamęczyć się fałszywym i nic za to nie mieć i zobowiązać tego człowieka do sądzenia się potem. Nie. To sąd w takim wypadku powinien nie uniewinniać, bo nie ma kogo uniewinniać, ale powinno osądzić tych oszczerców i pozbawić ich prawa, bo taka jest moje spojrzenie. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Ja chciałam odnieść się do tego, co mówiła pani Teresa z Podkarpacia. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam, bo taki głos zdrowego rozsądku tutaj mieliśmy na antenie i jasne, że ma pani rację. Prezydent zawetował tak zwane ustawy sądowe w 2017 roku. W lipcu było to wielkim zaskoczeniem dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, dla zwolenników rządu Zjednoczonej Prawicy i takim pierwszym zgrzytem, można powiedzieć, poważnym między właśnie przywódcami prawicowymi. No właśnie z perspektywy tych ostatnich lat widzimy, że było to niefortunne weto, bo zablokowało reformy sądownictwa na tyle, że po prostu dzisiaj, można powiedzieć, mamy to, co mamy i w różnych momentach kłania się po prostu jakby ten rodzaj takiego zabetonowania tego systemu sądowego opartego na bardzo specyficznych interpretacjach prawa, tak różnych, że po prostu przeciętny obywatel do końca nie jest w stanie się w tym wszystkim zorientować, ani tak naprawdę wiedzieć, czy ma z czym iść do sądu, czy sąd po prostu faktycznie wyda sprawiedliwy wyrok, czy szukać w sądzie sprawiedliwości, czy to po prostu dać sobie święty spokój, bo ile razy mamy do czynienia po prostu z bardzo kontrowersyjnymi decyzjami sądów, albo właśnie tak różnymi interpretacjami przepisów, skrajnie różnymi, że po prostu widzimy, że ten system nie działa tak, jak powinien, a przecież władza sądownicza w demokracji jest bardzo ważna. I tutaj jest, stoi na straży tego wszystkiego, co dzieje się w tych, w innych, wśród innych przedstawicieli władzy, czyli tak naprawdę ona pilnuje tego, tych, którzy wykonują władzę po prostu w tym ustroju demokratycznym. A co do tego, co mówił pan Jerzy z Francji, to uderzyło mnie to tak publicznie jasno postawione przez pana pytanie, bardzo ważne. I po prostu też chcę za nie podziękować. Kto odpowie za straty moralne pana Wąsika i pana Kamińskiego? Kto po prostu kiedykolwiek będzie czuł się odpowiedzialny za to, że funkcjonariusze państwowi, którzy wykonywali swoje obowiązki, zostali tak upokorzeni i zostali tak no, na oczach nas wszystkich naprawdę źle potraktowani. Myślę, że tej odpowiedzialności pewnie nikt nie poniesie, jeśli będziemy mieć do czynienia właśnie z takim bezprawiem, z jakim teraz się spotykamy, ale możemy tylko wyrażać swoją solidarność z tymi ludźmi, którzy w imieniu nas wszystkich przeciwstawiali się korupcji, przeciwstawiali się złu na szczytach władzy.
No oczywiście, gdybyśmy przyjęli takie formalistyczne koncepcje, czy taki inny formalny punkt widzenia, to należy wskazać, że istnieje taka możliwość, by jeśli chodzi o naruszenie dóbr osobistych pana posła Wąsika, pana posła Kamińskiego, ponosił odpowiedzialność, no kto w tym wypadku? No Skarb Państwa, czyli my wszyscy. I jest, myślę, że bardziej niż pewne, że jeśli sytuacja się odwróci, na co też należy wskazywać, że sytuacja jest generalnie cały czas dynamiczna i cały czas takie prawdopodobieństwo istnieje. Nawet jeżeli to nie nastąpi teraz, a nastąpi za jakiś dopiero czas, to czy to pan poseł Kamiński, czy pan poseł Wąsik, czy też inne osoby w ich imieniu będą mogły ubiegać się oczywiście o zadośćuczynienie, czy także szkodę z tytułu poniesionej krzywdy, no krzywdy związanej z wykonywaniem, czy nadużyciem właściwie czynności przez czy to policjantów, jeśli mówimy o wkroczeniu, czy wtargnięciu wręcz do Pałacu Prezydenta, zatrzymaniu takim czy innym zatrzymaniu, ale przede wszystkim pozbawieniu wolności. Pytanie także, czy osoby, które zostały objęte aktem łaski, powinny być uznawane za winnych, czyli właściwie za naruszeniem także zasady domniemania niewinności w sumie, czy generalnie prawda przypisania im winy w sytuacji, kiedy w rzeczywistości zostali przez prezydenta ułaskawieni. Jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, bo tutaj nasza pani, nie pamiętam imienia z Krakowa, nasza słuchaczka.
Pani Teresa.
Zwraca uwagę, pani Teresa, tak. Pani Teresa zwróciła uwagę na coś. Państwa, no co jest problemem, proszę zobaczyć, jak długo trwającym, cały czas niezałatwionym i chyba już niestety do końca tego się nie uda załatwić, to znaczy nierozliczenia, czy też nieprzeprowadzenia procesu lustracji właściwie we wszystkich środowiskach, które objęły władzę. Myśmy w tym 89 roku, też na co zwracają uwagę historycy i politolodzy, mieli do czynienia z taką miękką trochę rewolucją, prawda, to znaczy z przejęciem władzy kontrolowanym jednak, wcale nie przez tę solidarnościową ekipę, która realizowała cele faktycznie tutaj powiedziałabym wolnych ludzi, czy wolnego społeczeństwa, tylko no była to sytuacja, w której uwłaszczyła się nomenklatura, na co przecież zwraca uwagę wielu historyków, a być może jednak zbyt rzadko. I ten okres od 81, 89, 90, gdzie przez całe te lata właściwie mimo wysiłków ekip, poszczególnych ekip rządowych, niektórych, zwłaszcza tutaj pana premiera Jana Olszewskiego, prawda, tutaj to jest pierwszy przecież ten pierwsza próba doprowadzenia do tego, by nie tyle przecież pozbawić praw publicznych, bo tu nie o to chodziło, ale chodziło o to, by rzeczywiście uniemożliwić wpływy jeszcze służby, czy też wpływ osób, które nie realizowały interesu państwa polskiego, niepodległego państwa polskiego, uniemożliwić tym osobom, które realizowały cele innych państw, a nie państwa polskiego, dalsze oddziaływanie, silne oddziaływanie na struktury tego państwa, na politykę zagraniczną, na politykę historyczną, na edukację. Nie udało się. Nie udało się.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy.
Proszę ojca, ja też chcę powiedzieć, że dowiedziałam się o śmierci księdza Isakowicza.
Pani Beato, ale to, pani Beato, to nie ten temat.
Ale mam... Ogólnie chciałabym powiedzieć o mediach w Anglii, bo tak ogólnie tutaj to nie ma mediów, które nie praktykowałyby poprawności politycznej. I na przykład BBC, bardzo szanowana, to według mnie jest bardzo lewicowa. I jeśli cokolwiek podaje o Polsce, to jest to zwykle to samo, co można znaleźć w Gazecie Wyborczej. Więc takie wiadomości tutaj ludzie otrzymują. I jeśli nasi polscy prawicowi posłowie rozmawiają z prawicowymi dziennikarzami stąd, z Anglii, jak na przykład Nigel Farage albo Michael Portillo, to ci, kiedy zadają pytania, to te pytania też są formowane na podstawie przekazu lewicowego z Polski. Bo chociaż mają dobre chęci, to nie mają wiedzy o tym, jak jest naprawdę. I już tak na koniec tylko dodam, że ta sytuacja mediów na Zachodzie bardzo dobrze i trafnie była przedstawiona w telewizji Trwam właśnie 2 dni temu przez doktora Michała Sopińskiego i doktora Jarosława Szymanka w programie zatytułowanym Mowa nienawiści jako kaganiec dla wolności słowa. No więc każdy może sięgnąć, bo dalej jest na stronie ten program, na stronie Radia Maryja. Jakby ktoś był zainteresowany właśnie tymi sprawami, to dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Bóg zapłać, pani Beato. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Odbieram kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Witamy. Szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Ja tutaj Tadeusz z Podkarpacia.
Witamy.
Tak się właśnie tu przysłuchuję tych rozmowach. To jest w sumie radio katolickie. A tutaj nie za bardzo tej sfery duchowej słyszę, a Pan Jezus przyniósł prawo miłości nam czyli zło dobrym zwycięży. A kiedyś powiedział do apostołów, gdy mogli pewnych złych duchów wyrzucić, że pewne złe duchy się wyrzuca tylko modlitwą i postem. To może troszkę tych mniej tych słów, takiego rzucania się błotem za przeproszeniem jedni drugich, a może więcej modlitwy i postu dla rządzących, bo krytyka oczywiście trzeba napiętnować, ale człowieka trzeba ratować jednak. I może byśmy tak więcej troszkę tej modlitwy i postu zarządzących, to może by było troszkę inaczej w tej Polsce, a nie tylko obrzucanie się błotem jedni drugi. Także takie moje zdanie. Dziękuję.
Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Proszę o słowo komentarza naszych gości.
Modlitwy i postu nigdy nie za wiele, wobec czego jasne oczywiście pewnie i włączamy się i też zachęcamy, jasne, że modlić się za swoich przyjaciół i za nieprzyjaciół trzeba. Także jak najbardziej, panie Tadeuszu, ma pan rację. Cóż można powiedzieć, że tak, może przychodzi taki czas jakiegoś namysłu, czy też zmiany stanowiska. Natomiast jeśli chodzi o tutaj wypowiedź pani Beaty, właściwie pani Beata bardzo dobrze zdiagnozowała także naszą krajową sytuację. To znaczy właśnie tę, na którą próbujemy nie tylko zwracać uwagę, ale też która no jest pewną, no, prawda, no, dla nas jakimś dylematem, jak jakimś wyzwaniem, powiedziałabym nawet, a trudno temu wyzwaniu sprostać. To znaczy jest to sytuacja, w której rzeczywiście w kraju brakuje równowagi w sposobie prezentowania informacji. I ze względu na ten brak równowagi, brak mediów, które przekazują informacje o wydarzeniach istotnych z punktu widzenia zainteresowania społecznego, czy po prostu istotnych wydarzeniach w skali naszego kraju, ale w sposób, który jest realizacją nieco innego sposobu wizji świata, innej wizji świata niż ta, która jest widoczna w mediach liberalnych, tak jak pani tutaj powiedziała, w Gazecie Wyborczej, czy w innych tutaj mediach także elektronicznych. Właśnie ze względu na brak tych mediów, albo brak ich widoczności, albo też brak siły, wystarczającej siły oddziaływania. Za granicą bardzo często ten przekaz jest kalką tego, z czym spotykamy się w Polsce w mediach liberalnych, prawda? Tutaj nie ma jakby dwóch stron. Jest takie wyraźne zachwianie pewnej właśnie równowagi, czyli no, trudno też mówić o rzetelności. No, siłą rzeczy te przekazy, które dotyczą informacji spoza granic, no, tak jak w wypadku Wielkiej Brytanii, one dotyczą Polski, one są siłą rzeczy uproszczone. No, to też musimy mieć na uwadze, a jeśli są uproszczone, to też zawsze istnieje podwyższone ryzyko popełnienia błędu. No ale najistotniejsze jest to, co stanowi źródło, czy stanowi bazę przygotowywanych informacji publikowanych w innych mediach. Jeśli
czy
tym
to
źródłem...
już jest interpretacja, czy to jeszcze jest tylko informacja?
No właśnie, czy to już jest interpretacja. I tak należałoby jednak popatrzeć, prawda, na pewne ryzyko interpretacji jednostronnej, która niestety nie jest połączona z prezentowaniem stanowiska drugiej strony.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Szczęść Boże, Andrzej ze Szwajcarii.
Witamy, panie Andrzeju.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem słuchaczem Radia Maryja, prawdziwego uniwersytetu o współczesnym świecie od kilkudziesięciu lat, to znaczy od początku. Jestem naprawdę bardzo zawiedziony brakiem wdzięczności moich rodaków w kraju, docenienia tego, co było, a nawiązując do tej wdzięczności, chcę powiedzieć, że mam wrażenie po tych kilku tygodniach nowych rządów, że niestety wracamy do sytuacji, żeby było tak, jak było, i wprawdzie próbujemy niby powoływać się na zmianę w 2019 roku, czy może troszkę w 2015, ale tak naprawdę to jeżeli zobaczymy, to ten grzech pierworodny podziału społeczeństwa istnieje tak naprawdę od okrągłego stołu. Wygnanie miliona Polaków poza granicę kraju, Polaków, którzy kochali ten kraj, a teraz ja do nich też należę. Człowiek się przekonuje, tak jak powiedziała to pani Beata przed chwilą, że na całym Zachodzie środki masowego przekazu to tak bardzo lewicowe i tak bardzo kontrolowane, że prawda naprawdę nie może się przedrzeć. I mówię to z kraju, który jest uznawany za przykładowy kraj wolności, jakim jest Szwajcaria. Gdy kiedykolwiek próbowałem do prasy tutejszej napisać sprostowanie wobec pewnych rzeczy, które się działy w Polsce, chociażby atak na kościół i tak dalej, każdorazowo dostałem odpowiedź, że owszem, mogą mnie puścić w gazecie, ale tylko w tych fragmentach, które oni sobie wybiorą. A jeżeli ja żądam w całości, to żebym w ogóle im nigdy już głowy nie zawracał. Nie robię tego już od wielu lat. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo mi żal moich rodaków, że tak im jakoś ten dobry rząd, który popełnił na pewno wiele błędów, ale ten dobry rząd, który się dzielił tym, co się udało odebrać, powiedzmy szczerze, złodziejom, chociażby te VAT-owskie sprawy i tak dalej, że ten dobry rząd tak łatwo dało się odpisać. Może nie na straty, mam nadzieję, ale wpuścić takie sprawy, A tych wspaniałych ludzi jak Wąsik i Kamiński, którzy walczyli z korupcją, teraz chce się nazwać bandytami, przestępcami, zapominając, że gdyby nie oni, sytuacja dzisiaj byłaby jeszcze dalej i dużo gorsza niż jesteśmy. Być może i modlmy się o to, żeby się sytuację dało jeszcze odwrócić. To wszystko, co chciałem powiedzieć.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych rodaków za granicą. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, witamy, któż się do nas dodzwonił.
Teraz i zawsze. Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie ojca i szanowne panie. No więc bardzo ważny i ciekawy jednocześnie temat. Więc tak, pierwsza rzecz. Nie zgadzam się tutaj z panią doktor, z którą zresztą w większości się wypowiedzi zgadzam, ale w jednym miejscu nie, że jedyną rzeczą, jaką możemy, no to tylko wyrażać solidarność z tymi, prawda, no można powiedzieć, więźniami politycznymi tej niby wolnej Polski, prawda, którą mamy od tam 80, czy tam licząc 91 roku. No więc wydaje mi się, że to nie jest jedyna rzecz, bo najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić i według mnie jedyna słuszna i możliwa, jedyne możliwe wyjście, to wywalczyć wolną Polskę. Mówię świadomie słowo, używam świadomie słowa wywalczyć, bo odzyskać to za mało. Po prostu my musimy ją wywalczyć, bo jak widać w woli walki w członkach PiS-u za bardzo nie ma. Oni tylko tutaj w Radiu Maryja powiedzieli, że liczą tylko na wybory kolejne, prawda, tam, że może wtedy no, wróci się, prawda, wrócą do władzy. No ja myślę, że jeżeli osoby, które teraz sfałszowały te wybory, a w Radiu Maryja kilkukrotnie było powiedziane jasno i wyraźnie, że ta masowość tych fałszerstw wskazuje na to, że prawdopodobnie wynik prawdziwy powinien być taki, że teraz rządziłby PiS. No to jest zresztą, sami członkowie PiS-u przyznają, że to było zorganizowane i na masową skalę. No więc, ale oni jakoś nie walczą o to. Gdyby w drugą stronę tak było, no to cały świat by wiedział, że zostały sfałszowane wybory i należy je powtórzyć. Natomiast no, oni tylko czekają na następne wybory, więc skoro teraz zostało przyklepane te wybory sfałszowane, no to i następne też będą zrobione w ten sam sposób. Mm-hmm. Więc ja bym tu w ten sposób nie liczył na to, że tak się odzyska władzę. I dlatego widzę, że tu po prostu zwyczajnie ludzie muszą wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać naprawdę wolność albo wręcz po prostu wywalczyć. No bo przecież ci ludzie, którzy posuwają się do takich rzeczy, w następnych
Panie Leszku,
krokach
rozumiemy.
Mogą robić jeszcze coś gorszego. Także kończąc, chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że teraz wszystko zależy od naszej odwagi. I to wtedy, jeżeli odzyskamy wolną Polskę, to wtedy i panowie i Wąsik, prawda, i Kamiński będą, prawda, i tym najbardziej usatysfakcjonowani i zostaną odpowiednio też nagrodzeni za to, za te swoje, prawda, i moralne, i, nie, i inne, prawda, straty. Więc także to mój taki, no, taka moja uwaga, albo wręcz apel. Bierzmy sprawy w swoje ręce, bo nie liczmy na polityków. Na nich za bardzo liczyć nie można. Dziękuję
Bóg
za zapłać, wysłuchanie.
Bóg zapłać, panie Leszku. Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy. I jeszcze jeden telefon. Halo?
Halo, mogę mówić?
Proszę bardzo, jest pan Antek.
Witam, Jan. Czy pani profesor wspomniała, że tak żałowała, że nie została przeprowadzona lustracja sędziów. Otóż, jeżeli dobrze kojarzę, to Sejm powołał komisję, która miała się zająć lustracją sędziów. Tam miało chodzić 14 sędziów, to zgłosiło się 13, brakowało jednego, no i tam po paru tygodniach zgłosiła się taka jedna pani młoda sędzia jakiegoś sądu, ale prezes sądu i jej koledzy z pracy wywarli na nią taki nacisk psychologiczny, że ona zrezygnowała i ta komisja lustracyjna sędziów nigdy nie ruszyła, ze względu właśnie na obstrukcję samych sędziów. I druga kwestia, jeżeli chodzi o pluralizm mediów, to pluralizm mediów w ogóle niczego nie gwarantuje. Nie? Przed 8 laty, tak mówiąc skrótowo, Tusk przegrał wybory, chociaż te media liberalno-lewicowe miały mierzącą przewagę. Dlaczego przegrał? To ze względu na stronniczość dziennikarzy, bo ta stronniczość takich panów jak pan Lis czy pan Durczuk, to aż biła po oczach. I ja twierdzę, że PiS przegrał wybory z tego samego względu, bo stronniczość dziennikarzy TVP Info również biła po oczach. I więcej powiem, że przed 4 laty Lewica znalazła się w Sejmie tylko i wyłącznie dlatego, że posłowie z Platformy nie przychodzili do mediów publicznych. I TVP Info codziennie prezentowało na antenie wypowiedzi Millera i Czerzastego i oni napompowali popularność Lewicy. Oni weszli do Sejmu. A ostatnie 2 miesiące kampanii wyborczej, obecnej kampanii wyborczej, to uważam, że tą kampanię w ogóle dziennikarze z TVP Info zepsuli dla PiSu, bo oni codziennie się odwoływali do jakiejś wypowiedzi Tuska. Jeżeli Tusk czegoś nie powiedział, to przypominali wypowiedzi sprzed 10 lat. I znowuż napompowali tą popularność Tuskowi. Zepsuli po prostu PiSowi kampanię, bo oni prowadzili tą kampanię na takie emocjonalne tory. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, panie Janie. Serdecznie pozdrawiamy. Prosimy naszych gości o słowo komentarza.
To może ja zacznę od ostatniej wypowiedzi, czyli od pana Jana. Tutaj na pewno interpretacji tego, dlaczego PiS przegrał ostatnie wybory i czy rzeczywiście je przegrał, jest sporo i czy na ile wpłynęły na to po prostu publikacje TVP Info, to jest to kwestią jeszcze, myślę, na pewno do dyskusji i nie taką i opinię, którą pan przedstawił, to jest po prostu jakby jedna z wielu, bo nie bierze ona pod uwagę ogromnej siły mediów internetowych, mediów społecznościowych obecnie w ostatnich tygodniach tych wyborów. Ogromne środki finansowe właśnie na internet skierowały różne ośrodki z zagranicy przez organizacje pozarządowe w Polsce i w różny sposób ta kampania właśnie opozycyjnych wówczas partii i ugrupowań była prowadzona i na pewno w dużej mierze to zadecydowało o popularności niektórych polityków właśnie w mediach społecznościowych, polityków opozycyjnych. Tutaj środki właśnie finansowe, które zostały skierowane na nasz rynek, można powiedzieć, naprawdę były na tyle duże, że też trzeba brać pod uwagę po prostu tego typu działania, nie tylko mniej lub bardziej trafne materiały, które pokazywały się w TVP Info. Nie chciałabym tutaj jakby wypowiadać się w jakiejś kontrze do tego, co pan Jan mówił, ale wydaje mi się, że to jest daleko idące uproszczenie wszystkich mechanizmów, które miały miejsce w tych wyborach, o których zresztą na przykład mówił także pan Leszek z Wrocławia, mówiąc o fałszowaniu wyborów. Tutaj na pewno skala tych różnego rodzaju nieprawidłowości, szczególnie brak wydawania kart do referendalnych, prawda? To są te widoczne, no już nawet przez każdego z nas po prostu nieprawidłowości, które nie powinny mieć miejsca. Uznano, że one nie mają znaczenia, natomiast no im więcej na ten temat się rozmawia z ludźmi, im więcej po prostu w przestrzeni publicznej pojawia się informacji, które są w jakby w zbiorowy sposób podsumowane, tym bardziej widzimy, że było to nie incydentalne działanie, tylko działanie naprawdę na sporą, na dużą skalę i no, nie, myślę, z nas nie był przygotowany na to, że w ten sposób można będzie wpływać na wynik tak ważnego dla nas wszystkich głosowania, tak deprecjonować takie ważne narzędzie w demokracji, jakim mogłoby być referendum. I więc tutaj no, jest to na pewno problem, który zasygnalizował pan Leszek, czy możemy wszystko brać w swoje ręce i walczyć, jak on to mówił, o odzyskanie rządu, odzyskanie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. No, myślę, że to taki trochę był z jego strony rodzaj metafory, nietraktowanej dosłownie, bo póki żyjemy w państwie demokratycznym, to tak naprawdę walczmy o to, żeby wygrać kolejne wybory, czy wybory samorządowe, czy wybory do Parlamentu Europejskiego, czy wybory parlamentarne, bo wtedy ten świat wokół nas ma jednak jakiś ład, ład oparty nie na tym, że silniejszy pokona słabszego, bo weźmie kija czy pistolet i go będzie szantażował albo po prostu eliminował fizycznie, tylko po prostu będzie ten spór toczył się na w przestrzeni właśnie na przykład medialnej, o co tak zabiegamy, mówiąc o tych pluralistycznych mediach. Tu się niech toczą spory, bo wtedy pozostając nawet przy swoim zdaniu, nie przekonując tej drugiej osoby, no nikomu krzywdy nie robimy, prawda? Jest miejsce w tym współczesnym świecie dla nas wszystkich. I chciałam jeszcze, skoro jestem przy głosie, pozdrowić serdecznie pana Andrzeja ze Szwajcarii, który był pierwszym z tej trójki wypowiadających się w ostatniej tej sekwencji tutaj, który tak troszkę z takim załamaniem, że jak to się stało, że Polacy oddali władzę. Panie Andrzeju, też myślę, że wielu z nas mówi, nie poddajemy się i jeszcze trzeba po prostu jakby wrócić do tego, żeby właśnie tę sytuację odwrócić, żeby domagać się po prostu poszanowania praw nas wszystkich, tej możliwości posiadania także mediów, które mówią coś innego niż sobie życzą media mainstreamowe, niż życzy sobie tego poprawność polityczna, o której mówiła pani Beata z Londynu. Wiemy, na wielu konferencjach, w których uczestniczyłam z dziennikarzami z zagranicy, wiem, jak bardzo im to wszystkim już doskwiera, jak wiele jest tematów tabu w mediach skandynawskich, które biją, które są na pierwszych miejscach w rankingach wolności słowa, a ile tam jest tematów tabu, których nie wolno już po prostu poruszać, których nikt nie odważy się poruszać w przestrzeni publicznej, nie tylko w mediach, ale także na własnych profilach w mediach społecznościowych. Więc do takiej sytuacji nie chcemy, żeby doszło w Polsce w te media, które dzisiaj trochę są uważane i sama tak mówię o nich, media niszowe, za chwilę będą mediami o wiele ważniejszymi, niż wynika to tylko może z ich siły finansowej, ale po prostu one będą dostarczać tej prawdziwej informacji i a wprawdzie jest tak naprawdę siła. I myślę, że też tutaj ta sytuacja pana Wąsika i Kamińskiego, o której pan Andrzej właśnie mówił, też się zmieni i tutaj na pewno doczekamy jakiegoś sprawiedliwego osądu. Pamiętajmy wszyscy, jak wielka w Polsce była korupcja przed powstaniem CBA. Też warto sobie to po prostu przypomnieć, a pierwszym szefem CBA był pan Kamiński. I może jednak pamiętajmy też o tego typu zasługach.
Pani profesor?
No, chciałabym, może nie będę odnosiła się do wszystkich tych wypowiedzi, zwrócę jednak uwagę na wypowiedź pana Jana, który z kolei zarzucając z jednej strony stosowanie pewnych takich mechanizmów, które nazywał propagandą czy uprawianiem propagandy przez telewizję publiczną i widząc w tym, upatrując w tym przyczynek do tego niepowodzenia politycznego w wyborach Prawa i Sprawiedliwości. No powiem, że to nie do końca, czyli z jednej strony oczywiście ten mechanizm, na który pan zwraca uwagę, jest prawidłowy, on faktycznie istnieje. Rzeczywiście tak jest, że samo podejmowanie krytyki pod czyimś adresem i publikowanie czyjegoś, nie wiem, wizerunku negatywnej, prawda, negatywnych ocen wcale nie wywołuje po stronie odbiorców też takiego przekonania, że te osoby należą do takiego grona, które trzeba, nie wiem, potępić, zwalczać, czy nie należy go wspierać. Wręcz odwrotnie. Czasami efekt pojawia się dokładnie odwrotny, to znaczy właśnie taki uruchamia się z kolei znów inny mechanizm takiej obrony ofiary, bo ta osoba staje się swego rodzaju ofiarą jakiejś nagonki ze strony dziennikarzy. W związku z tym opinia publiczna próbuje jakoś tak automatycznie wręcz bronić tej osoby i zaczynają wspierać. Więc z jednej strony oczywiście tutaj pan Jan ma rację, natomiast no nie można zapominać, że ten rodzaj dziennikarstwa w sumie, który był uprawiany w telewizji publicznej i pewna wyrazistość, powiedziałabym, linii programowej, która tam istniała, była swego rodzaju odpowiedzią na to, co pojawiało się w innych mediach, co pojawiało się w mediach komercyjnych. No powiem tak, jeżeli nie byłoby takiego bardzo skrajnego, rzeczywiście przyznajmy ty, czy potwierdźmy działania, czy takich bardzo często skrajnie prezentacji, prezentowanej wizji czy opowieści o jakimś wydarzeniu z określonym stanowiskiem, też bardzo jednoznacznym, to opinia publiczna często pozbawiona by była bardzo w dużym stopniu tej wartości, na którą opinia publiczna zasługiwała, będąc skazaną jednocześnie na komentarz jednostronny gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy w szkle kontaktowym, czy w tego typu mediach, czy w tego typu audycjach. Więc właśnie tak równowaga, o której myśmy tutaj mówili, ona wymagała tego, by stosować też równoważne środki. A myślę, że nie ulega wątpliwości, jeżeli chodzi o przekaz znajdujący się w innych mediach i środki, właśnie środki stosowane przez te inne media, no to one były porównywalne. A jeśli tak, no to nie można było stosować, prawda, jakiejś miękkiej czy bardziej miękkiej polityki, bo ona byłaby zwyczajnie nieefektywna i dziś opinia publiczna po prostu nie miałaby wiedzy na temat różnych zdarzeń, o których uzyskała informacje dzięki bardzo jednoznacznej polityce informacyjnej prowadzonej przez TVP.
Odnosząc się do tego, o czym jeden ze słuchaczy mówił, że należałoby więcej tej takiej miłości, postu i modlitwy, ojciec rektor, ojciec Zdzisław, przysłał wiadomość. Dla ucznia Chrystusa służba prawdzie jest tak samo ważna jak post i modlitwa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. Więc to też, niech te słowa będą dla nas też takim podsumowaniem tego naszego tematu związanego z pluralizmem medialnym, bo trzeba przyznać, że nasi goście i pani doktor habilitowana Joanna Taczkowska, adwokat specjalista do spraw prawa medialnego i pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, to osoby, które dzielą się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą również w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej i tam też wykładają, za co bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy, że nasi studenci mogą właśnie z tak przepastnych, że tak powiem, zasobów wiedzy korzystać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i też dziękuję za tę dzisiejszą audycję, bo myślę, że ona była ważnym głosem w tej, no, w tej takiej degrengoladzie, która ma teraz miejsce, bo jednak wielu z nas nie potrafi się odnaleźć w tej sytuacji i za bardzo nie wie, co się dzieje. Kto, gdzie, jak, kto ma prawa, kto ma obowiązki, kto powinien tym wszystkim zarządzać. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję paniom za ten czas.
Dziękujemy bardzo z Panem
Bogiem. Ja również dziękuję i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, Radio Maryja. Myślę, że dopóki takie media jak właśnie Telewizja Trwam i Radio Maryja istnieją, w których można w otwarty sposób stawiać pewne kwestie i o nich dyskutować, to tak naprawdę jesteśmy w stanie obronić ten fundament demokracji, jakim są wolne media. Jeżeli tej przestrzeni nie będzie, to tak naprawdę będziemy mieć do czynienia z taką pozorną demokracją, że wszystkim będzie wyglądało to na bardzo świetlany ustrój, a tak naprawdę ci, którzy w nim żyją, będą mieli wrażenie, że są w jakiejś mocno ograniczonej
taki
przestrzeni.
Taki miękki totalitaryzm.
Dokładnie tak.
Do zobaczenia dlategoż też jutro.
Dziękuję. Tak jest. Jedziemy do Warszawy absolutnie. 16 przed Sejmem. Myślę, będziemy na miejscu.
Bóg zapłaci.
Panem Bogu.